Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Proszę Państwa, dzisiejszy wieczór pragniemy poruszyć temat biblijne spojrzenie na pracę, płacę i własność. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Michał Wojciechowski, biblista, teolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Witam, szczęść Boże wszystkim.
Witamy panie profesorze, może jeszcze kilka słów o sobie?
No cóż, jestem świeckim profesorem teologii. Zajmuję się teologią biblijną i, tak jak już wspomniano, wykładam w Olsztynie.
Panie profesorze, ten temat troszkę próbujemy wiązać też i z tradycją dzisiejszego dnia, chociaż nie za bardzo chcemy podtrzymywać tę tradycję, ale jakkolwiek, to wiemy, że dzisiaj między innymi robotnicy pielgrzymowali do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Transmitowaliśmy tę uroczystość. Wiemy, że jest to dzień, który sprzyja temu, żeby zastanowić się między innymi właśnie w świetle Słowa Bożego, w świetle Pisma Świętego nad tym, co mówi Słowo Boże na temat pracy, na temat wynagrodzenia za tę pracę, płacy, na temat właściwych relacji, stosunków, którymi ta praca ma się kierować, czy też własności.
No tak, rzeczywiście jest tu pewnym problemem nawiązywanie do 1 maja, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest święto komunistyczne, które ma zresztą bardzo złe korzenie, bo ten 120 lat temu, 1 maja, w czasie strajku w Ameryce, jakiś bandzior rzucił bombę, która zabiła parę osób. No i dla uczczenia tego aktu terroru powołano potem to święto. Niemniej jednak no, Kościół próbuje nawet z tego coś jakieś dobro wydobyć i dlatego w roku bodajże 1955 zostało na 1 maja wyznaczone święto Józefa Robotnika, świętego Józefa Robotnika, które miało jakimś, no powiedzmy, poprawić trochę tę wymowę dnia 1 maja. Ale to rzeczywiście jest chyba pretekst, żebyśmy się zajęli czymś, co jednak jest ważne i stale ważne, codziennie ważne, to znaczy, co mówi samo Pismo Święte właśnie o pracy i tym, co z pracą jest związane. Bo nie można mówić o jednej rzeczy, nie mówiąc o innych sąsiednich, bo jeżeli praca, to również zapłata za nią. Jeżeli praca, to również odpoczynek. Jeżeli praca jako czynnik życia gospodarczego, to także inne jego czynniki, a przede wszystkim własność prywatna. Także o tym wszystkim możemy dzisiaj rozmawiać.
Co Pismo Święte mówi na temat pracy?
No, dość wiele i mówię, że powiem na początek tylko część, żeby wykład nie był za długi. Zdaję sobie sprawę z tego, że praca jest taką rzeczywistością trochę dwojaką. Bo z jednej strony praca to jest działanie w odróżnieniu od bierności. Praca więc jest pewną wartością, czymś godnym. Od strony praktycznej praca wiedzie do pomyślności w życiu. Ale jest też praca trudem, brzemieniem, do niektórych bardzo ciężkim. I jak to pogodzić? Odczuwamy w niej i pewne dobro, i pewien balast. Może lepiej zacząć od tego dobra. Bo praca jest na pewno czymś godnym. Sam Bóg jest pokazany jakimś, kto działa, czyli pracuje. Następnie, gdy mowa o pracy w Piśmie Świętym, to pojęcie pracy zbliża się do pojęcia służby, to znaczy pracuje się nie tylko po to, żeby samemu polepszyć swój los, tylko również, żeby usłużyć innym, swojej rodzinie, swoim bliźnim.
Praca pozostaje jednak po grzechu pierworodnym trudem.
Istotnie, bo tu warto podkreślić, że przecież praca nie pojawiła się dopiero po grzechu, bo niektórzy właśnie uważają pracę za taką straszną uciążliwość, za coś gruntownie złego. Ale jednak tak nie było, tak być nie musi, bo Pismo Święte przedstawia człowieka, który w raju pracował. W raju. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Czyli człowiek miał ten ogród uprawiać, czy pracować na roli, opiekować się drzewami owocowymi. Tylko że ta praca w stanie szczęśliwości, w stanie więzi z Bogiem, nie była balastem, nie była ciężarem. Stała się nim potem, bo czytamy, że po grzechu człowiek, który zerwał z Bogiem, znalazł się na takiej gołej ziemi, będzie w trudzie zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twojego życia. I to samo mówią inne miejsca Pisma Świętego, w Psalmie 104 czytamy taką praktyczną obserwację. Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. Czyli dla nas, którzy żyjemy w świecie skażonym, praca zawsze się wiąże z jakimś uciążliwością, ale to nie przestaje być czymś dobrym. I każdy, kto stworzy coś w pracy, zrobi to, ma poczucie, że zrobił coś dobrego.
Praca pozostaje więc pewną wartością.
Na pewno tak. Praca, zwłaszcza jeżeli rozumieć pracę szeroko, jako działanie, jako tworzenie czegoś, no przecież bez tego się w ogóle nie da żyć. To tak człowiek, który nic nie robi, to tak jakby już nie żył, a zresztą bez tej pracy, bez aktywności też nie można życia podtrzymać.
A więc chodzi o udoskonalenie świata, ale także udoskonalenie samego człowieka.
Oczywiście. Każdy rozumie, że leń to jest obelga, prawda? I człowiek leniwy jest człowiekiem, który stoi niżej. Zresztą Pismo Święte też mówi o tym i to niemało. I to dość tak nawet dosadnie czasami.
Co Pismo Święte mówi na temat wynagrodzenia za płacę, za pracę?
No, oczywiście to wynagrodzenie jest po prostu czymś naturalnym. Uważane jest za oczywiste. Wystarczy przytoczyć taki cytat. On jest w kilku miejscach w Piśmie Świętym. Godzien jest robotnik za płacy swojej. Albo w liście do Rzymian. Temu, który pracuje, zapłata przysługuje nie tytułem łaski, ale należności. I odpowiadają też temu bardzo surowe słowa przeciwko tym, którzy wyzyskują, przeciwko tym, co odmawiają zapłaty. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. To z Księgi Kapłańskiej. Pracownikom nie odmawiaj zapłaty. Krótko i węzłowate, Księga Przysłów. A dużo mocniej, Księga Syracha, krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika. List świętego Jakuba. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu ja, Pana zastępów. To tak obrazowo, że ta zapłata woła. Pismo Święte tylko do niektórych grzechów stosuje taką metaforę. W dawnych katechizmach to była taka lista grzechy wołające do pomsty do nieba i to są właśnie te, o których Pismo Święte mówi coś podobnego. Zabójstwo, sodomia, uciskanie ubogich wdów i sierot i właśnie zatrzymanie należnej zapłaty robotnikom. Może w tym miejscu to już warto przejść do zastosowań praktycznych, no co to znaczy dzisiaj. Z tym, że zanim o tym powiem, to chciałbym się zastrzec, że zawsze jeżeli przenosimy zasady biblijne czy ogólnej prawdy wiary do naszego życia codziennego, to musimy pamiętać, że włączamy w to naszą ocenę sytuacji. To znaczy, że to nie jest taka czysto teologiczna opinia, to nie jest sama prawda wiary, jeżeli mówimy o tym, co jest dziś. To zawsze stoi jakby na dwóch nogach. I ta jedna noga to jest zasada podana przez Boga w Piśmie Świętym, a druga noga to jest nasza ocena sytuacji tam politycznej, gospodarczej czy innej. No i ta druga noga bywa kulawa, to znaczy nie zawsze nasze wnioski na ten temat są słuszne. I dlatego, jeżeli mówimy o życiu gospodarczym, politycznym dzisiaj w oparciu o zasady Pisma Świętego, no to z tą omylnością, jaka jest spowodowana omylnością naszych opinii ekonomicznych czy politycznych. Ale w wypadku na przykład tych zasad co do zapłaty dla robotników. Natomiast mamy przecież w Polsce taką zasadę prawną, gdy przedsiębiorstwo upada, to w pierwszej kolejności co się spłaca? Podatki, ZUS, czyli należności wobec władzy. A dopiero na drugim miejscu zależności wobec pracowników. I wydaje się, że gdyby się trzymać praktyki chrześcijańskiej, biblijnej, to kolejność powinna być odwrotna.
Przejdźmy jeszcze do trzeciego elementu naszego dzisiejszego tematu, mianowicie własność. Co Pismo Święte mówi o własności? Często mówiło się jeszcze w czasach właśnie komunistycznym, patrzyło się na własność w sposób bardzo podejrzliwy. Jeśli ktoś coś posiadał to w sposób nieuprawniony.
Tak, i wydaje mi się, że tu propaganda komunistyczna zapuściła korzenie dość głęboko. I dzisiaj też, gdy mówi się na przykład o prymacie pracy, że praca jest najważniejsza, to to w ukryciu ma też takie dopowiedzenie, w takim razie własność można zlekceważyć. I myślę, że wielu chrześcijan nieświadomie, bo nieświadomie, ale jednak temu ulega. Otóż tak jak przy pracy i przy zapłacie, tak i przy własności, ona jest traktowana przez Pismo Święte jako coś w pewnym sensie naturalnego i oczywistego. Po prostu teksty biblijne zakładają, że istnieje własność i ta własność przysługuje rzeczywiście ludziom. Natomiast rzadziej mowa o tym wprost, bo jednak Pismo Święte zajmuje się sprawami wiary. Jak to ujmuje potem list do Tymoteusza, Pismo Święte uczy nas mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie. To znaczy, że no jednak nie jest głównym celem uczenia prawd, powiedzmy, historycznych albo ekonomicznych. Ale przy okazji rzeczywiście te rzeczy są poruszane. Na przykład w przypowieściach jezusowych zakłada się, że właściciel ma prawo uczynić to, co uważa ze swoimi pieniędzmi. Przypowieści o robotnikach winnicy. Jezus też w pewnym momencie nawet pośrednio pochwalił takie zarabianie dużych pieniędzy, no bo ten, co dostał 5 talentów, to znaczy 5 milionów, tak mniej więcej na obecne pieniądze, no to dorobił drugie 5 i dostał za to pochwałę i stał się jakby obrazem człowieka, który korzysta z darów bożych i je pomnaża. Ale takich zmianek jest rzeczywiście niewiele. Znacznie ważniejszy jest inny punkt, to znaczy dobrze nam znane przykazanie nie kradnij, bo przecież to przykazanie o czym mówi? O ochronie własności. Nie wolno zabierać. I to przykazanie nie jest obarczone żadnymi uzupełnieniami, bo dzisiaj to jest tak, że w zasadzie to nie kradnij, ale już różne się tam wymyśla usprawiedliwienia. Może ukraść nie wolno, ale wolno mieszkać za pół darmo w cudzym domu. Może kraść nie wolno, ale władza zabiera połowę naszych zarobków na rozmaite podatki. I tak dalej, i tak dalej. Bo przykazanie nie kradnij jest jednak bezwzględne. Tam żadnych takich usprawiedliwień nie dodano. Oczywiście to nie oznacza takiej bezwzględnej pochwały własności. Dlaczego? Bo po pierwsze własność nie jest czymś, co człowiek sam wytwarza. Cały świat został stworzony przez Boga i powierzony człowiekowi. W związku z czym istnieje pewnego rodzaju taka własność wspólna. Ludzkość posiada ziemię. Są też jakieś takie szczegółowe formy własności wspólnej, prawda? No w sumie na przykład własność kościoła jest tego typu własnością. Następnie w własności trzeba korzystać odpowiedzialnie. Własność nie jest najwyższym prawem, bo są inne wartości. Na pewno jest to zasada ważna, żeby nie zabierać ludziom rzeczy materialnych, które im przysługują. To jest bardzo ważna zasada. Jeżeli kogoś obrabować, to przecież ginie. Ale wyżej stoi miłość bliźniego, wyżej stoi wolność, czyli nie można zamykać dłużnika za długi. To już prorok Amos to potępiał. Wyżej to stoi więc to od własności, ale własność jednak oczywiście pozostaje jedną z rzeczy ważnych. Nie ulega to wątpliwości.
Panie profesorze, gdy chodzi o sferę relacji, jakie istnieją właśnie w sferze pracy, w relacji między pracodawcą, pracobiorcą, pracownikiem, prawda? Tutaj wprawdzie mamy pewne myśli, które niekiedy wprost odnoszą się do tej rzeczywistości, ale częściej nie wprost, zwłaszcza tam, gdzie mowa jest o sprawiedliwości, gdzie mowa jest o uczciwości. Wszystko to można by rzeczywiście odnieść do tych relacji, które obowiązują w tym wymiarze pracy ludzkiej.
Oczywiście, z tym, że trudno tu chyba tak wymierzyć co centymetrem, bo zasadniczo konflikt taki między pracodawcą czy pracownikiem, czy też współpraca między pracodawcą a pracownikiem, to jest mniej lub bardziej relacja między własnością a pracą. Obie są konieczne, to znaczy w kategoriach ekonomicznych patrząc, jak nie ma kapitału, to nie ma produkcji, jak nie ma pracy, też nie ma produkcji. Muszą ze sobą współpracować. Na jakich zasadach? Otóż tu właśnie ta zasada, mówię dziś ogólnie sprawiedliwie, to trochę za mało. Jak doprowadzić do tego, żeby było sprawiedliwie? Otóż skoro praca to jest wynik pewnej umowy, to znaczy pracodawca się umawia z pracownikiem. No, trzeba dbać o to, żeby warunki zawierania tej umowy były sprawiedliwe dla obu stron, żeby mogły się obie dobrowolnie umówić. W Polsce na pewno jest w tej chwili pewna przewaga pracodawców, co wynika z bezrobocia. Jeżeli ludzie są w przymusowej sytuacji, wezmą byle co. Gdyby bezrobocia nie było, to znaczy nie było, mam na myśli to, że każdy, kto chce i umie, mógłby pracować, bo to, że nie bezrobotni są leniwi czy tacy, co mają dwie lewe ręce, no to jest niestety nieuniknione. Mhm. Natomiast w sytuacji, kiedy każdy, kto coś umie i chce pracować, może znaleźć pracę, to tej nierówności by nie było. Po prostu pracodawca musiałby zapłacić tyle, ile się należy, bo jakby zapłacił mniej, to każdy by poszedł gdzie indziej.
No właśnie, ale panie profesorze, czy taka sytuacja na rynku pracy, sytuacja, w której ludzie poszukujący pracy po prostu chwycą się rzeczywiście wszelkiej, czy też za jakiekolwiek wynagrodzenie pracy, jaka im zostanie zaproponowana, byle tylko móc gdzieś pracować i jakieś pieniądze zarabiać, czy to uprawnia pracodawcę do traktowania ich w sposób gorszy czy nieuczciwy?
Nie uprawnia, natomiast niewątpliwie wystawia go na poważną pokusę, bo wyobraźmy sobie teraz sytuację taką, jest dwóch pracodawców. Może obaj produkują, powiedzmy, coś, jakieś zbliżone towary. I teraz jeden stara się możliwie dobre warunki stworzyć pracownikom, a drugi korzysta z tego, że ludzie są w przymusowej sytuacji i płaci im mało. Otóż niestety, ale ten pierwszy jest znowu w znacznie lepszej sytuacji, bo może sprzedać swój towar taniej. I dlatego ja bym nie winił pojedynczego pracodawcy, tylko niestety tych, którzy są odpowiedzialni za cały system gospodarczy, to znaczy system, w którym podatki są zbyt wysokie, biurokracji za dużo, swobody gospodarowania za mało, a tej swobody jest naprawdę mało. Ja tu podam taki przykład, że jeżeli ktoś ma kawałek lasu i na swoje potrzeby wytnie drzewo, to zostanie ukarany grzywną, a drzewo zostanie mu skonfiskowane, ponieważ wyciął je bez odpowiedniego zezwolenia i w niezgodzie z jakimś abstrakcyjnym planem pozyskiwania drewna. No więc jeżeli tak wygląda wolność gospodarcza, no to trudno się dziwić, że nie ma pracy, no bo wysokie podatki, wysokie składki, no pracodawców po prostu nie stać na zatrudnianie ludzi. Oni by chcieli rozkręcić ten interes, no ale muszą oddać większość swoich zarobków państwu, no to tym samym nie ma na inwestycje. To jest zresztą błędne koło, bo państwo zabiera dużo, ludzie są dość biedni, a państwo ma nadal wydatki, więc musi zabierać jeszcze więcej. Przybywa bezrobotnych, trzeba więcej dać na zasiłki, trzeba podwyższyć podatki. Podwyższa się podatki, przybywa bezrobotnych, no bo bankrutują firmy i tak dalej. Jak z tego się wyrwać, no to jest wielka sztuka, zdaje się, że na razie żaden polityk polski nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. No ale niewątpliwie przynajmniej na początek trzeba to sobie postawić za cel, to znaczy stworzenie takich warunków, w których no, wzrosłoby zatrudnienie, a wzrosnąć zatrudnienie może tylko wtedy, jeżeli przedsiębiorcy będą mogli i będzie im się opłacało zatrudniać więcej, czyli zmniejszyć obciążenie pracy, zmniejszyć obciążenie firm.
Panie profesorze, kiedy czytamy Pismo Święte, zauważamy, że praca jest nie tylko trudem, jest nie tylko jakimś ważnym społecznie elementem życia ludzkiego, ale jest także obowiązkiem, prawda? Bardzo wyraźnie mówi tutaj Pismo Święte, kto nie chce pracować, niech też nie je.
Tak, to znaczy to jest akurat to zdanie, które ojciec zacytował z drugiego listu do Tesaloniczan, ono jest wypowiedziane przez świętego Pawła ironicznie, bo tak dosłownie, no przecież nie można tak powiedzieć. Konstytucja sowiecka to takie zdanie zawierała. Kto nie pracuje, też nie, ten nie je i kto nie miał pracy, ten ginął z głodu. Natomiast oni to zresztą wzięli z Pisma Świętego, tylko grubo to zniekształcając. Otóż święty Paweł po prostu sprowadza to do absurdu. Lenisz się, nie pracujesz, to nie jedz. Okaże się, każdy rozumie, że musi jeść, a z tego wniosek, że powinien pracować. Problem jednak istnieje, no mówiliśmy o tym bezrobociu, ono jest bardzo dotkliwe i w wielu regionach naprawdę ludzie zdolni i pracowici, na przykład młodzi, dobrze wykształceni, absolwenci uczelni wyższych nie mają pracy, ale też czasem o bezrobotnika trudno, bo opowiadał mi znajomy, zamieszkały koło Subał, że tam chciał koło swojego domu postawić jakiś drugą oficynę, ale wsi swojej i sąsiedniej nie mógł znaleźć chętnych do pracy, sprowadził Polaków z Białorusi, którzy mu to zrobili taniej i dobrze. Potem inny przedsiębiorca się skarży, że szuka pracowników w mieście, gdzie jest duże bezrobocie. No to prac budowlanych. No i przychodzi jeden, ile chce pieniędzy, no podaje sumę dwa razy wyższą niż normalnie praca w tej branży. A jakie jeszcze warunki będzie dyspozycyjne? 40 godzin i do domu, bo on chce mieć czas wolny. No więc, a jeszcze nie wiadomo, a jeszcze nawet nie zostało sprawdzone, czy on umie dobrze pracować. Ja podejrzewam zresztą, że nie, bo jeżeli ktoś tak podchodzi do pracy, że chce mieć z tego dużo, a małym kosztem, to prawdopodobnie nie jest zbyt solidnym pracownikiem. Proszę Państwa, lenistwo jest bardzo poważnym problemem moralnym i społecznym i no niech się lenie nie usprawiedliwiają ciężkimi warunkami. Jeżeli się nie uczyli, jeżeli nie chcą się uczyć, jeżeli nie pracowali, się nie chcą pracować, to jest niestety ich wina i no i tu jest potrzebne jakieś takie solidne nawrócenie i sporo pracy, żeby to nadrobić, co się zaniedbało.
Patrzymy na to w kategoriach grzechu.
Tak, bo Pismo Święte patrzy na to w kategoriach grzechu, nie w kategoriach ekonomicznych, aczkolwiek oczywiście lenistwo ma skutki praktyczne. O tym też księgi biblijne wspominają. Ręka leniwych sprowadza ubóstwo, Księga Przysłów. Albo w tejże księdze każdy trud przynosi zyski, gadulstwo, jedynie biedę. A na końcu Księgi Przysłów jest taki dłuższy utwór z bardzo sympatyczną pochwałą pracowitej, zaradnej kobiety.
Nieraz w Piśmie Świętym mowa jest także i pewne spiętnowane są pewne nieuczciwe, niewłaściwe zachowania w stosunku do innych osób, jak na przykład ucisk związany właśnie z pracą, czy też jakaś pewna nieuczciwość związana z egzekwowaniem tej pracy.
No na pewno tu to są i to są mocne słowa, już tutaj były cytowane. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał, Księga Kapłańska. Krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika, Księga Syracha. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście. To na pewno jest, autorzy biblijni dobrze sobie zdają sprawę z tego problemu i on musiał występować. Są jeszcze inne, bardzo liczne głosy w obronie biednych, w obronie na przykład rolników obciążonych daninami w księdze Amosa. Myślę, że tutaj zdałoby się jeszcze sporo w Piśmie Świętym znaleźć.
Myślę, że już czas dopuścić do głosu naszych słuchaczy. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Biblijne spojrzenie na pracę, płacę i własność. W naszym studiu teolog biblista, pan profesor doktor habilitowany Michał Wojciechowski. Już są telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Szczęsny z Poznania.
Witamy serdecznie.
Czy mógłbym...
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Zaraz wyłączę te... Chciałem poprosić o ustosunkowanie się do takiego spojrzenia na pracę. Po pierwsze, udoskonalenie człowieka, więc wydaje mi się, że są takie prace, które rzeczywiście człowieka doskonalą, jeżeli są zgodne na przykład z jego możliwościami, z jego talentami. Każdy ma jakiś tam talent, prawda? Jeżeli go nie niszczą. I są prace, które człowieka ewidentnie niszczą. Na przykład, jeżeli człowiek nie może się utrzymać, wykonując cokolwiek, co mu jakby odpowiada jego no, wewnętrznemu jakiemuś takim możliwościom, a może go po prostu niszczyć. No, może to się wyraża nawet w języku, że mówi się o pracy i o robocie, prawda? No, słowo robota to można związać ze słowem robot, czyli powiedzmy coś, co trudno sobie wyobrazić, żeby robota, albo łatwo sobie wyobrazić, że robota człowieka, że człowieka robota no, nie rozwija, a praca, ja bym to nazwał raczej pracą swobodną i pracą wymuszoną. Praca swobodna, wyobrażam sobie, rozwija człowieka, natomiast praca wymuszona może go niszczyć wręcz. To jest jakby jedno zagadnienie, które bym chciał poddać pod dyskusję. No, a druga sprawa to jest związana z takim językową stroną, mianowicie mówi się o pracodawcy i pracobiorcy. Ja tu widzę pewną nieścisłość, która jest przykryta właśnie takim słownictwem. Mianowicie w istocie ten, kto jest pracodawcą, znaczy pracodawca, pensjodawca, powiedzmy to tak, no musi zbudować miejsce pracy. A więc wkłada jakąś pracę organizacyjną, techniczną, zbieranie choćby no, środków, to też jest jakaś praca. Więc on daje pracę, pracodawca daje pracę, ale przecież w tym, powiedzmy, miejscu pracy, które on zorganizował, też musi ktoś pracować i ten, którego on zatrudnia, też pracuje, czyli też jest pracodawcą. Czyli faktycznie sytuacja jest symetryczna, to znaczy ten pracodawca, który zorganizował miejsca pracy, daje pracę i pensję, jest pensjodawcą, z kolei ten, który u niego się zatrudnił, jest też pracodawcą, bo on daje swoją pracę, ale jest pensjobiorcą. Ale jak dalej to pociągniemy, to się okaże, że ten pensjobiorca daje także i pensję temu dającemu pracę pierwszemu, dlatego że on musi coś kupić. Powiedzmy, że on kupuje towary z tej fabryki, jak to u Forda było, prawda? Samochody były robotnicy. Dobrze musieli zarabiać, żeby kupować samochody Forda, które produkowali. Więc można powiedzieć, że pensja pracodawcy, tego, który zorganizował miejsce pracy, pochodzi od tych, którzy kupują wyroby. Czyli jacyś pracujący kupują te wyroby. I jak się to tak cyklicznie zobaczy, to wtedy bardzo wiele spraw się jakby no wyczyszcza, upraszcza. A poza tym trzecie zagadnienie, które chciałem poruszyć, to jest zagadnienie tak zwanej pracy niepłaconej, nieopłacanej. No, typowa praca kobiet, ukazała się taka książka socjologiczna. Niezapłacona praca kobiet, pani Titkowi, koleżanek z Instytutu Pracy i Spraw Społecznych i Pracy. I co się okazuje, że jest mnóstwo prac w społeczeństwie, które są niezapłacone, nie dlatego, że to nie jest praca, że to nie jest praca korzystna dla społeczeństwa, to nie jest praca ważna, to nie jest praca ciężka, tylko dlatego, że z jakichś strukturalnych powodów nie uznano tego za pracę przez pieniądze. To znaczy nie uznano, że trzeba tą pracę wynagradzać, ale chyba nie można powiedzieć, że to nie jest praca. Także właściwie trzeba by uściślić, że w tej chwili za pracę się uważa tylko ten wysiłek, te dokonania, które się wiążą z rentownością dla najmującego. Jeżeli on ma rentowność, to znaczy, że może zarobić na pokrycie swoich kosztów, na oddanie procentów za kredyt, dzięki któremu zbudował miejsce pracy, no jeszcze musi mieć swój zysk. A jeżeli coś jest nierentowne, na przykład praca kobiecy w domu jest absolutnie z punktu widzenia rynkowego, finansowego, nierentowna, bo 20 lat się wkłada i potem może będzie jakiś efekt. Gdyby zamiast wychowywać ileś tam dzieci, włożyło się te koszty do banku i samemu się poszło do pracy najemnej, prawda, to by się miało dużo, dużo więcej w sensie finansowym rentowności, prawda. Więc to takie trzy zagadnienia. Pierwsze, rozwijanie pracy, czy praca każda człowieka rozwija, czy tą pracę człowieka niszczą. Drugie, ta właśnie nieścisłość językowa, że między pracodawcą a pracobiorcą jest w istocie symetryczna sytuacja, bo jeden i drugi daje pracę, a więc jest pewna więź, pewna wymiana. To pokazuje, że nie jest jeden robi łaskę, a drugi tą łaskę przyjmuje, tylko obaj sobie świadczą. Prawda? No a trzecia, że to właśnie kwestia niezapłaconej pracy, która jest pracą, czy można ją uznać
za pracę. I to konieczną, prawda?
No i tak. I na to właśnie na tym chciałbym skończyć. Przyszedłem na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki. Bardzo dziękujemy. Tutaj zadał mi pan sporo tematów, ale jakoś spróbuję się wywiązać. Otóż co do pierwszego kwestii, oczywiście, że praca jest, bywa jakby lepsza czy gorsza dla człowieka. Ja bym objaśnił to w ten sposób, że w pracy w ogóle jest zawsze element taki twórczy i zawsze element trudu, ten element, który się pojawia w wyniku skażenia świata. Otóż tak się w praktyce jest tak, że część rodzajów pracy jest jakby pod tym względem lepsza, inna gorsza. Że jednym się uda znaleźć taką pracę, która jest twórcza, sprawia im radość, a jednocześnie zarobią na swoje utrzymanie dzięki niej, a inni są przymuszeni do pracy ciężkiej i mało przynoszącej, która ich raczej niszczy. Jednak to w jakimś stopniu zależy od spojrzenia na tę pracę. Mianowicie tu pan zauważył, że praca jakoś doskonali albo przeciwnie niszczy człowieka. Tylko, że to jest prawda, ale to jest prawda częściowa, bo pytanie, co właściwie nas niszczy, co nas buduje. Otóż nie można tego sprowadzać do wpływu, jaki dana czynność ma na nas samych. Popatrzmy, jaki ma ona wpływ dla innych. To znaczy, praca jest zawsze jakąś służbą. I tak w Piśmie Świętym też nawet się podobnie nazywa ten słowo hebrajskie. Znaczy, pracować to jest bardzo bliskie znaczeniem słowo służyć. I prawdziwym sprawdzianem wartości pracy to nie jest chyba jednak to, czy ona nam sprawia przyjemność, ale czy ona służy innym. I wtedy się okazuje, że czasami ta praca ciężka i głupia to jednak jest bardzo innym potrzebna. I to nie tylko naszej rodzinie, którą się przez tą pracę utrzymuje, ale także innym, którzy potrzebują no właśnie tej ciężkiej, głupiej pracy, bo oni jej sami nie wykonają. Ona jest jednak potrzebna dla funkcjonowania społeczeństwa.
Czasem nie od razu widać ten skutek, bo czasami, chodzi na przykład o
Zauważyłbym,
naukowca,
że
prawda?
W przybliżeniu przynajmniej fakt, że dostajemy za pracę jakieś wynagrodzenie, odpowiada jej potrzebności. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia, to znaczy, że inni ludzie są gotowi zapłacić za to, co on robi, czyli jest im to rzeczywiście potrzebne. Ten mechanizm jest bardzo zakłócony przez to, że połowę pieniędzy obraca państwo, a ono nie zawsze wydaje tak, jak trzeba. Jednym daje za dużo, drugim za mało. I to zmienia trochę ten obraz. Ale w takim pierwszym przybliżeniu tak rzeczywiście jest. Jeżeli zarabiam, to znaczy, że to mi jest potrzebne bliźnim. I to jest, myślę, duża zachęta nawet dla tych, którzy mają pracę ciężką, ale jednak ten ich trud bardzo taki niby niszczący, ale on przyczynia się znowu do może lżejszego życia innych. I myślę, że w takim duchu trzeba by to przeżywać, żeby nie dać się to z tym pognębić, a również też, żeby nie popaść w taki egocentryzm cierpienia, że jest mi źle i ja się w to zapatrzę. Druga kwestia, tam mówił o tym pracodawca, pracobiorca, to są w ogóle terminy prawne, może lepiej byłoby mówić o przedsiębiorcy i pracowniku, wtedy byłoby bardziej po ludzku i zrozumiale. Otóż oni po prostu wykonują jakby różne rodzaje pracy i te rodzaje pracy współpracują ze sobą. Przedsiębiorca jest tutaj jednak może szczególnie ważny, dlatego w przedsiębiorcy łączą się różne elementy procesu gospodarowania, bo przedsiębiorca to jest ten, który ściąga jakiś kapitał, jego właściciel może być dość biedny, który wymyśla kierunek zastosowania tego kapitału i który zbiera ludzi, którzy będą w tej sprawie współpracowali. To jest taki kamień węgielny, na którym to wszystko się opiera, taka oś, wokół której się to kręci. Zresztą dlatego sądzę, że przedsiębiorca zdecydowanie zasługuje na wyższe wynagrodzenie, bo on stwarza możliwość pracy i godziwego życia wielu innym ludziom. Natomiast konsument oczywiście opłaca jednego i drugiego. A dlaczego ich opłaca? Bo mu dostarczają coś, co jest potrzebne. I znowu, to, że przedsiębiorstwo zarabia, to w normalnych warunkach jest potwierdzeniem, że ono robi coś pożytecznego. W normalnych, bo mówię w gospodarce chorej, która jest niestety naszą rzeczywistością, często zarabiają ci, którzy nie powinni za tyle zarabiać, bo mają jakiś tam monopol. A kiepska jest sytuacja tych, którzy robią rzeczy ważne i potrzebne, no bo oni nie są uprzywilejowani w tym systemie. Trzecia kwestia tej pracy nieopłacanej. Myślę, że tak jest, tak się może wydawać, dlatego że istnieje coś takiego jak mnóstwo, jak prawodawstwo, które się zajmuje pracą. Gdyby nie było kodeksu pracy na przykład i umów, to by ta różnica nie rysowała się tak ostro, bo po prostu byłoby wiadomo, że są różnice rodzaje pracy. No już w gospodarstwie wiejskim przecież nie ma właściwie rozróżnienia między tą pracą kobiety w domu, a męża na polu, prawda? No oni pracują wspólnie. Dopiero tam, gdzie są takie stosunki bardziej sformalizowane, praca jest poza domem, to się ten problem się pojawia. Przy czym, aczkolwiek, i teraz skąd to może inaczej. Jednak wyobraźmy sobie małżeństwo, które właśnie tak się dzieli pracą, tą wspólną w sumie, że mąż zarabia, a żona siedzi w domu i wychowuje dzieci. Ale jak oni będą kupować mieszkanie, to głównie z zarobków męża, ale mieszkanie będzie wspólną własnością małżonków, bo normalnie mamy wspólność majątkową w małżeństwie. I to myślę, że ta zasada respektuje to, o czym pan mówi, że tak naprawdę żona zarobiła połowę tych pieniędzy. Natomiast może się czuć pokrzywdzona, no bo media wmawiają, że ona jest kobietą niepracującą, że szacunek społeczny jest niewystarczający. Takie odczucie może być, ale myślę, że to z tym odczuciem można jakoś walczyć. Natomiast praca oczywiście, którą wykonuje, jest bardzo ważna, bo od właściwego wychowania dzieci zależy od przyszłych pokoleń. Niestety u nas mamy znowu, to są kwestie warunków stworzonych przez państwo, taką sytuację, że pokolenie emerytów jest utrzymywane kogo? Przez młodych ludzi pracujących. I teraz jest taka forma wyzysku ukryta, że ktoś, kto pracował i poświęcał czas na pracę i nie miał dzieci, nagromadził więcej pieniędzy, ma wyższą emeryturę, a kto na tą emeryturę pracuje? Dzieci tych ludzi, którzy poświęcili się dla dzieci. I to jest niestety skutek systemu opieki tej emerytalnego, państwowego, przymusowego i skutek bardzo groźny, bo na dłuższą metę ludzie dochodzą do wniosku, że nie warto mieć dzieci. Bo jak się ma dzieci, to się samemu teraz więcej wydaje, mniejszą ma się może emeryturę, a jeszcze na koniec te dzieci będą zarabiać na emeryturę tych, którym się dzieci nie chciało wychowywać. I tu niestety ten, jak mówią, ten niski status pracy w domu jest i w ogóle tego trudu, jakim jest wychowanie dzieci i utrzymanie, przecież nie tylko dla matki, tak również i dla ojca. Ten wartość tego wysiłku jest przez obecny system zachodni obniżona.
Panie profesorze, tutaj nasunęło mi się jeszcze jedno. Mianowicie wiemy przecież, że i tak samo było już to, niejednokrotnie widzimy takie sytuacje w Biblii, że istnieją ludzie, którzy są w pewien sposób niezdolni do pracy. Są tacy ludzie, którzy no, z różnych racji, i środowiskowych, i fizycznych, i zdrowotnych, nie są zdolni do podjęcia pracy zarobkowej. Wokół Pana Jezusa byli też ci, którzy byli kalekami, byli chorzy, byli trędowaci, byli niewidomi, byli różni ludzie, którzy często odznaczali się także bardzo niskim statusem społecznym i materialnym. Pan Jezus o nich kiedyś powiedział, wspomniał, że ubogich zawsze mieć będziecie, prawda? A więc, że zawsze ta sytuacja ludzi jakichś pokrzywdzonych, ludzi słabych, z nią będziemy mieli do czynienia. I tutaj chyba jest jakoś bardzo ważna sprawa pewnej solidarności międzyludzkiej.
Oczywiście, i to znaczy o tyle trudno o tym mówić, że rzecz jest oczywista. I w Piśmie Świętym wielokrotnie potwierdzona. No sama ten obowiązek opieki nad wdowami, sierotami, ubogimi, to bez przesady setki razy jest o tym mowa w Piśmie Świętym. Między innymi niestety dlatego, że tego obowiązku nie dopełniano i trzeba było o nim przypominać, ale rzecz jest jakoby wyjątkowo dobrze i jasno powiedziana. Także tu nie mamy żadnych wątpliwości. Ja tylko zwróciłbym na początek uwagę, że każdy z nas jest przez część życia w takiej sytuacji, że opiera się na pomocy innych. Najpierw jako dziecko, potem pod koniec życia. I to jest nieuniknione właściwie. I kto w takim razie, tylko pytanie jest, kto powinien tę opiekę zapewnić? Jednak w pierwszym rzędzie zdrowa rodzina, bo to jest jakby naturalne i normalne. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest tej możliwości pozbawiony, to inni powinni pośpieszyć z pomocą i może i powinno też przybrać jakieś formy zorganizowane, no bo nie wszystko, trudno tutaj wszystko improwizować. Natomiast nie, z drugiej strony tak też trzeba powiedzieć, że tych naprawdę potrzebujących to w zdrowym społeczeństwie nie jest tak bardzo wiele. Owszem, zresztą są chorzy kaleki i ci potrzebują bezwzględnie pomocy. Natomiast dość często jest tak, że dzisiaj pomoc pobierają ci, którzy no w jakimś rozsądniejszym życiu społecznym mogliby pracować. No niektórzy, a nawet niestety pomoc otrzymują tacy, którzy po prostu pracować nie chcą, prawda, bo albo sami są winni swoim problemom, na przykład przez pijaństwo.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niepołomic. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt, jeśli chodzi o pracę. W moim przekonaniu praca powinna mieć cel i sens. Cel moralny i sens moralny. Wtedy, kiedy praca ma cel moralny i sens moralny, automatycznie wykonywanie tej pracy nie jest podyktowane tylko i wyłącznie pozyskaniem pieniędzy. I wtedy też praca nie może, wykonywana praca musi służyć rozwojowi człowieka i rozwojowi społeczeństw. To jest bardzo ważne, żeby wykonując pracę rozwijał się człowiek i rozwijały się również i społeczeństwa. Myślę, że globalizm bardzo zagraża tym celom. Jeszcze jedna rzecz, taka mała poprawka, to nie całkiem jest tak, że ten, kto nie pracuje, niech nie je. Ten, kto nie chce pracować, niech nie je. I słusznie.
Tak też powiedziałem.
No, no. Także, że powiedzmy, to jedno słowo jest bardzo, bardzo ważne. Czasem na skróty, powiedzmy, przy powtarzaniu, ale to jest bardzo istotne. Jeszcze jedna rzecz to takie systemowe odbieranie pracy, bo przecież chęć pracy jest dana przez Boga i największą karą dla więźnia to jest bezczynność, bezczynne spędzanie całego dnia. To doprowadza do obłędu. A systemy, które chcą panować nad tym światem, chociażby pozbawiają możliwości rolników uprawiania własnej ziemi po to, żeby latyfundyści pozyskali ją i nie do końca sprawiedliwie i słusznie opłacając najemnych pracowników, gromadzili zyski i te zyski, olbrzymie kwoty i te kwoty z kolei pożytkowali w sposób również niemoralny. To może tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Kazimiero. Szczęść Boże.
No znowu mamy tutaj kilka tematów. Pani na początek powiedziała o tym celu i sensie moralnym pracy. To jest oczywiście słuszne, z tym, że jeżeli praca służy innym, a to jest tak, jeżeli to ma by chodzić o cel moralny, no to jest chyba cel naczelny, to również na płaszczyźnie materialnej, czyli tak zanadto nie musimy się dystansować wobec zarobku, wobec z pracy, bo i w sumie chodzi nam o to, żeby służyć innym, ale trzeba im służyć tak jak potrzebują, a człowiek jednak tak jest skonstruowany, że przede wszystkim potrzebuje codziennego wyżywienia i najpierw to trzeba zapewnić, a dopiero potem inne rzeczy. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie wypracować coś więcej, to bardzo szczęśliwe i jakiś taki bogatszy rozwój duchowy też z pracy powinien wynikać i tym lepiej, jeżeli wynika i do tego trzeba dążyć, na tym polega rozwój, że zagra się już zapewni elementarne potrzeby, to potem trzeba skierować się ku innym, żeby nie zatrzymywać jakby pracy w momencie, kiedy się zarobi na chleb codzienny, tylko pracować dalej, tylko że już właśnie z takim bogatszym celem. Powiedziała Pani też, że chęć pracy jest dana przez Boga. Na pewno tak, dlatego człowiek właśnie już w raju pracował. Ale jak i wszędzie, tu się wkrada grzech i ten grzech lenistwa jest poważny i bardzo częsty, wydaje mi się. Nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że Polacy są narodem szczególnie pracowitym. Jest ich bardzo wielu i nie chcę tutaj jakby nikogo urażać, kto sumiennie pracuje, ale jak popatrzymy wokół, to leniuchów też niemało znajdziemy, leniuchów, którzy zaniedbują siebie, zaniedbują swoje rodziny.
Nie mówiąc już o jakości wykonywanej pracy.
Przecież formą lenistwa jest też pracowanie źle, Bartactwo. Niewydajnie. Tu ja znowu mogę zacytować skargi przedsiębiorców. Ten pan mi opowiadał, on był jakimś dyrektorem fabryczki w mieście powiatowym. Zwolnię jednego, bo pije i kradnie, przyjdzie drugi to samo. Przecież to są konkretni ludzie, prawda, którzy są wśród nas. Znajoma, która zatrudnia kilkunastu pracowników i jest na pewno takim dbałym o ich sytuację pracodawcą, mówi, że tak właściwie zadowolona jest z dwóch. Bo reszta nie pracuje najlepiej, trochę nie potrafi, trochę im się nie chce. Gdyby pracowali na wszyscy bardzo dobrze, to firma by kwitła. A tak powiedzmy, że daje sobie radę. O rolnictwie to trudno mi mówić, bo się tak trochę na tym nie znam, ale przed jednym bym przestrzegał, mianowicie przed żądaniem, że wszystko ma być tak jak dotąd. Przypuszczam, że w Polsce wyżywić kraj mogłaby mniejsza liczba rolników niż obecnie. I dlatego jest pewna taka naturalna presja w stronę wypchnięcia trochę z rynku tych gospodarstw słabszych. Ale receptą na to nie jest utrzymywanie na siłę sytuacji, w której takie gorzej gospodarujący rolnicy mogą to robić wszystko tak jak dotąd, ale stworzenie jakiejś alternatywy, może nawet znowu, ale tu przeszkodą jest tak brak miejsca pracy w mieście, bo gdyby one były, to by część ludzi ze wsi przyniosła się do miasta i okazałoby się, że dla wszystkich jest miejsce.
Panie profesorze, kiedy mówimy o tych prawach związanych z pracą, tych należnościach, takich jak płaca, jak własność, to nie możemy pominąć jeszcze jednego aspektu, którego do tej pory tutaj nie poruszaliśmy, mianowicie prawa do wypoczynku.
Oczywiście, ja tam dwoma słowami wspomniałem to już na początku, że o tym też trzeba pamiętać. No tutaj prawo Boże jest wyjątkowo jasne, bo wiemy, że już jest w dekalogu, jest prawo odpoczynku, które jest ujęte w naszym katechizmie w słowach pamiętaj, aby dzień święty święcił. Przy czym ten odpoczynek jest powiązany z pracą, bo przedtem jest zdanie, 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Te będziesz pracować, to ma po hebrajsku taki wymiar rozkazu. Człowiek powinien pracować przez ten tydzień. A potem ma świętować i w szczególności odpoczywać. Tu może takie wyjaśnienie. Formuła, jakiej się uczymy na pamięć w katechizmie, pamiętaj, aby dzień święty święcił, to jest formuła skrócona, bo przykazania, nie wszystkie, ale część, mają w Piśmie Świętym formę bardziej rozbudowaną, z pewnym uzasadnieniem są podane. Otóż tutaj, w tym przykazaniu skrót polega na tym, że właściwie to przykazanie brzmi, pamiętaj, abyś dzień odpoczynku święcił, a dopiero drugie zdanie mówi, że ten dzień jest świętym odpoczynkiem dla Pana. Ale znowu, gdy Państwo zajrzą do tłumaczeń Pisma Świętego, to może nie całkiem to dostrzegą. Dlaczego? Bo tłumacze oddają to w ten sposób. Pamiętaj, abyś dzień szabatu święcił. Tylko, że jeżeli teraz weźmiemy słownik hebrajski, to okaże się słowo szabat znaczy odpoczynek, zaprzestanie pracy. To nie jest szabas, święta żydowskiego. Ono się pojawiło później, bo gdy Bóg przemawiał do Mojżesza, to nie było żadnego szabasu. Byli ludzie, którzy wędrują po pustyni. I oni otrzymali ten nakaz, żeby 6 dni pracować, jak się należy, a 7 dnia zaprzestać pracy i odpocząć. I dlatego chociaż ten odpoczynek jest przeznaczony dla Pana dla człowieka, to znaczy służy człowiekowi, jego, a nawet zwierzętom, które też mają prawo do odpoczynku, i służy Bogu, bo w ten dzień należy świętować, to znaczy czcić Boga. Ale oba elementy są konieczne, to znaczy i odpoczynek, i uczczenie Boga w tym dniu. I nie można uważać, że wystarczy, prawda, pójść na mszę wieczorem, a dzień można poświęcić na pracę. To na pewno jest niezgodne z przykazaniem Bożym. I myślę, że chociaż to może być trudna decyzja, to byłoby bardzo szczęśliwe, gdybyśmy w formie katechizmowej ujęli to w sposób trochę bliższy słowom Pisma Świętego, pamiętaj, aby dzień odpoczynku święcił, bo wtedy nam się ukaże dużo jaśniej, że ta sprawa świętowania niedzieli to nie jest taki, powiedzmy, hobby katolików, że się tam upierają przy swoim jakieś, czy nie pierają się nie wiadomo czego w związku z supermarketami.
Tak, istnieje bowiem niebezpieczeństwo pewnego zniewolenia człowieka przez pracę.
Oczywiście, bo na dwa sposoby myślę, to znaczy pierwsze, że człowiek chce jak najwięcej zarobić. To znaczy jest to czasami pragnienie zrozumiałe i usprawiedliwione. Bo człowiek ma potrzeby, ma jego rodzina. Natomiast nie powinno to być kosztem rzeczy trochę ważniejszych niż same pieniądze. Ale tej chciwość, proszę Państwa, to się zwykle kojarzy z bogactwem, ale tak właściwie to czasami biedni ludzie bywają chciwi przez to, że no ciągle ich myśli wokół, krążą wokół tych ich niewielkich zarobków i to też odciąga od Boga.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana profesora. No, ja konkretnie chcę namówić do poważnej pracy, a mianowicie, patrząc na pracę, jaką wykonał ojciec dyrektor i w tej chwili redaktorzy, tak szczerze mówią, dużo tego jadu mają w sobie i teraz ten cały jego wkład chcieliby zniszczyć. I w związku z tym proponuję, żebyśmy taki ruch patriotyczny w Polsce utworzyli i ten ruch patriotyczny ma się opierać na dokumencie, a mianowicie byśmy zebrali podpisy z NIP-ami i PESEL-ami, byśmy mieli dokument, gdzie byśmy mieli no parę milionów tych podpisów i wówczas możemy sobie poradzić i występować jako ruch społeczny w obronie tego, co jest wartościowe, to znaczy i patriotyzmu polskiego, i polskiego kościoła. I w związku z tym chciałbym, żeby taki ruch patriotyczny powstał, żebyśmy wszyscy pozbierali te podpisy, żebyśmy się w całej Polsce oczywiście pozbierali te podpisy i będziemy mieli dokument, który będzie stanowił tak samo jak przy wyborach wartość, tak samo my będziemy mieli jakąś wartość, a nie to, co się w tej chwili dzieje, że my polscy patrioci jesteśmy czy przez Niemców, czy przez innych po prostu prześladowani. I w związku z tym musimy się zuaktywizować. No i teraz jeszcze dodam, na przykład największa praca to jest to, żeby się dodzwonić do Radia Maryja. Ja dzwonię już, szczerze mówiąc, bardzo długo, no ale jestem bardzo szczęśliwy, że się dodzwoniłem. Ale naprawdę chciałbym się włączyć i taki ruch musimy stworzyć. Musimy
tak, panie Romaldzie, tylko że to jest trochę obok tego tematu
dzisiejszego.
Czy
to jest tak naprawdę trochę wniosek do ojca dyrektora, a nie do nas, więc tak. Trudno nam się do tego ustosunkowywać. Oczywiście. Natomiast słusznie zauważył pan, że to od nas w dużym stopniu zależy. I chociażby ludzi, ja przypuszczam, że niestety na skutek to 50 lat komunizmu, no i takiego oglądania głupawej telewizji, słuchania i czytania nie zawsze uczciwych gazet, to ludzie nie zawsze są jakby świadomi sytuacji, w jakiej żyją. Natomiast najwięcej bym się spodziewał raczej po takiej pracy drobnej, nie po tych wielkich ruchach, tylko po tym, żeby ktoś delikatnie, bez nastawania, przekonał sąsiada, koleżankę, syna ojca, wnuka, siostrę, po prostu poprowadził ich krok we właściwym kierunku. Z przykładów, o których mówiliśmy, no może zacznijmy od rzeczy drobniejszej, te supermarkety, których pracownicy tyrają w niedzielę, chociażby na pewno te panie wolałyby być z dziećmi w tym czasie. Otóż ktoś do tych supermarketów chodzi. I jak długo klienci będą przychodzili w niedzielę do sklepów, no to one pewnie będą, właściciele będą starali się je otworzyć. Jeżeli zamiast tego będą przychodzić w sobotę w dni powszednie, przedtem, to przeniał to kasjerki, przesunął na odpowiednie godziny. To nawet bez żadnego przymusu państwowego. Ja myślę, że to, że masowo ludzie chodzą do supermarketów w niedzielę i to świadczy no takiej pewnym braku refleksji Polaków, katolików polskich, którzy uważają, że to po prostu jest wygodne. To znaczy nie należy to oczywiście przesadzać. To, że jest sklep spożywczy tam sklepem i masłem otwarty w niedzielę, no to jest w sumie jakaś forma też służby bliźnim. Natomiast no, masowa praca w niedzielę z pewnością przekazanie Boże narusza.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Chciałbym do rozmów niedokończonych.
Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Już mogę mówić, tak?
Tak, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, no, Władysław z Torunia.
Teraz jest zawsze.
Mianowicie, ja słucham tej audycji, jak do tej pory brakuje mi definicji pracy. Bo praca przecież to nie jest przesuwanie przez dziecko klocków, ani ciężka praca jak kulturysty w siłowni, który chce mieć większe mięśnie. Uważam, że praca jest to zespół czynności zapewniających czy powodujących, że w wyniku tych czynności zdobędzie się pożywienie. skąd teraz się praca bierze? Ano praca się bierze, zostało to powiedziane w Księdze Rodzaju, praca się bierze od Boga, nie? I tam jest powiedziane coś takiego, nie? Że niech będzie przeklęta ziemia z tego powodu, w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia, cień i osad będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem swoim są płody roli. W związku z tym praca jest karą. I teraz wszystkie, powiedzmy, jak gdyby dyskusje powinny się sprowadzać do tego, jak to z tą karą jest. Bo jeżeli to jest faktycznie kara, to znaczy, że im ktoś będzie bardziej ukarany tą pracą, czyli będzie ciężej mu w tej pracy, tym będzie łatwiej mu przy przejściu do nieba. Jeżeli, powiedzmy, to, co ja teraz powiedziałem, nie jest prawdą, albo gdzieś, powiedzmy, w Nowym Testamencie głównie, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział, że byłby to zaprzeczył przeciwko temu, co ja teraz powiedziałem, to znaczy, że mamy, powiedzmy, inne podejście do pracy. Jeżeli nie, to musimy cały czas przez taki pryzmat na tą pracę patrzeć. Ja bym prosił o komentarz do tego, co powiedziałem.
No nie można się do końca zgodzić z tym, co pan powiedział. Dziękuję.
No, ja myślę, że ja to tutaj dwie kwestie właściwie pan poruszył. Proszę definicji pracy. Otóż, wie pan, tak jest w praktyce, że im bardziej ogólne jest jakaś pojęcie czy słowo, tym trudniej dokładnie określić, co ono oznacza. To jest nieuniknione, bo to są takie, można powiedzieć, pojęcia pierwotne, które w pewnym sensie nie są definiowalne. Ich rozumienie odwołuje się, tak powiem, całego zespołu doświadczeń ludzkich. Ale to, co pan proponuje, to jest ten definicja, to wydaje mi się trochę za wąska, bo praca nie tylko jest wtedy, jeżeli jest zarobkowa, w sensie dosłownym. Praca powinna wytwarzać jakieś, to jest właściwie każde wytwarzanie dobra jest pracą. Wytwarzanie dobra. Bo jeżeli cię ja na tym zarobię,
nie tylko materialnego, bo i też intelektualna praca.
Tak, właśnie, dobra niematerialne. No w sumie, jak ja piszę książkę naukową, to jest to dużo ciężkiej pracy, ale ja na tym nie zarobię, ja jeszcze do tego dołożę, bo ilość książki, które kupię, żeby napisać tą kolejną, to prawdopodobnie kosztują więcej niż ewentualny dochód z tej pracy, jeżeli go w ogóle uzyskam. A jednak to na pewno jest praca i to praca, no, która i wymaga umiejętności i praca, która myślę, że się komuś przyda, no bo jeżeli tą książkę potem ludzie kupują, to znaczy znowu, że jest im potrzebna. Teraz praca dziecka. Może bym się z panem zgodził, gdyby nie to, że widzę, że trzyletnie dziecko ustawiając klocki, czy wożąc zabawki z samochodem z przyczepą po podłodze, ono ma taki wysiłek, to wkłada jak dorosły w pracę. To znaczy, że ono tworzy jakieś dobro, ono na razie jest takie subiektywne, to znaczy, że przydaje się temu samemu dziecku i rodzicom o tyle, że się uśmiechają na ten widok, ale ja myślę, że to już jest bliskie prawdziwej pracy, choć w takim dziecięcym wymiarze. Ale ten drugi problem, który pan poruszył, wydaje mi się, że pan trochę zbyt pesymistycznie ocenia.
I zresztą wydaje się, że to jest jakieś zbytnie uproszczenie, jeżeli
to znaczy,
traktować karę,
no zawsze,
pracę jako tylko karę.
Tak sobie jak rozmawiamy i mamy na to tylko kilka minut, to zawsze trochę uprościmy sprawę. Ale praca właśnie nie jest tylko karą. Praca jest przede wszystkim właśnie takim działaniem, które tworzy dobro. I to grzeszność świata, nasza i nasza grzeszność przecież, która jest jego częścią, sprawia, że to tworzenie dobra jest nam idzie z trudem, że to jest pod górkę. Że ten kamień sam się nie toczy. Czyli my właściwie pokonujemy swój opór, czy opór materii, opór zła czy nicości, żeby coś stworzyć pozytywnego. Czyli nie, po prostu taka jest ten wysiłek, ten trud. To nie jest kara, tylko to jest cena, bym powiedział. Natomiast oczywiście no, w jakimś sensie ten trud jest dla nas karą, no bo prawda, może dzięki temu no, trochę w czyśćcu będzie krócej. Ale w każdym razie nie to jest główną funkcją. Nie o to chodzi. To jest raczej, jak mówiłem, cena.
Zresztą tu chcę nawiązać do tego, co pan profesor mówił już w pierwszej części audycji w Telewizji Trwam, kiedy mowa była o tym, że praca należy do tej pierwotnej kondycji człowieka jeszcze przed grzechem pierworodnym, prawda? Kiedy obowiązek właściwie tego czynienia sobie ziemi poddanej i doskonalenia świata i siebie był jakoś wpisany w naturę człowieka, a więc nie można jej traktować ani jako karę, ani jako przekleństwo.
Tak, ja no, tu na początku tej naszej rozmowy też przytaczałem to miejsce z Księgi Rodzaju. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. No, czyli pracował na roli. Z ciężką pracą, ale jednak widocznie w warunkach rajskich nie była to praca uciążliwa. Dopiero potem się nią stała, gdy człowiek z Bogiem zerwał.
I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja dzwoniłem się do programu?
Tak, tak. Tak. Jest pan na antenie.
Czy można podać
Proszę bardzo.
Pytanie? Więc ja mam pytanie odnoszące się do pierwszej części programu. Otóż człowieka stworzył Pan Bóg, najwyższe dobro. I teraz, czy zło może wychodzić z człowieka, czy człowiek może być zły? Czy jednak każde zło, które wychodzi z człowieka, jest za sprawą szatana? To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No tak, ale również szatan był stworzeniem Bożym i to bo widział Boga twarzą w twarz, a jednak się odwrócił od Niego. Czyli, że zło, niestety zło jest możliwe. Myślę, że odpowiedzią na to jest trochę taka obserwacja filozoficzna, że zło to nie jest jakby coś ze znakiem minus, odwrotność dobra. To jest raczej brak dobra, puste miejsce. I to, co jest nam w nas złe, to jest takie właśnie spustoszenie. I człowiek, który jest całkowicie zły, jest jakby pusty. W pewnym sensie nie istnieje. To znaczy nie istnieje i nie ma już żadnej relacji do Boga. I to niestety jest możliwe, bo powiedzmy, znając choćby straszliwe wstrząsy świata, nawet obecne, pomyślmy dalej o krajach takich jak Sudan, ale również i w naszym kraju, prawda, za pamięci może niewielu z nas, ale na pewno naszych rodziców, dziadków, to działy się rzeczy potworne i to pokazuje, że zło jest czymś jak najzupełniej możliwym, to znaczy można być gruntownie złym. No, wbrew takim ważnym piękno duchom, którzy myślą, że zło to takie jest jakieś coś powierzchownego, że to tam, że to wszystko wróci do Boga, prawda, tak, no. Niestety właśnie jest możliwość, że człowiek nie wróci do Boga.
Odbierzmy następny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałam włączyć do rozmowy.
Jest pani na antenie.
Mówi Renata z Niemiec. Pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego wszystkich słuchaczy. Panie profesorze, ja bym się nie zgodziła z panem w tej kwestii, jak pan mówił, że można by część ludzi ze wsi przesunąć do miasta w sytuacji, gdyby w mieście było dostatecznie dużo pracy, bo że mniejsza ilość gospodarstw jest w stanie wyprodukować dostateczną liczbę, ilość żywności, bo tak jest dzisiaj właśnie w czasach, gdy jest pokój, gdy mamy import żywności z zagranicy, ale pozwolę sobie zauważyć, że Amerykanie płacą farmerom za to, żeby byli farmerami i nie uprawiali ziemi, że posiadanie gospodarstwa ma znaczenie strategiczne.
Tak, tylko że pani Renato, to jest zupełnie wątek poboczny naszej rozmowy, bo mówimy o biblijnym spojrzeniu na pracę, płacę i własność, a to był tylko przykład dany przez pana profesora.
Tak, ale no wydaje mi się, że no, te tematy biblijne też nie mogą być tak odseparowane od tych problemów codziennych. Ja w wypadku tym, o którym pani mówi, ja nie mówię, że ten proces, prawda, przenoszenia do miasta musi być szybki czy natychmiastowy. Myślę, że to mógłby być proces naturalny. który przypuszczam, że jest pożądany. Natomiast co do sytuacji w Ameryce, to proszę pamiętać, że tam farmerów jest, no lekko licząc, 6 razy mniejszy udział niż w Polsce. Tam kilka procent ludzi zapewnia nie tylko wyżywienie krajowi, a jeszcze sporą rezerwę. W związku z czym nawet przy tej takim założeniu, o którym pani mówi, to rolników mogłoby być mniej. Przypuszczam, że tak w przyszłości będzie, bo praca na roli będzie przy lepszej technice będzie mogła wykonać stosunkowo mniejsza ilość ludzi. Natomiast co mogą oni co innego robić? No przykład krajów bogatszych niż nasz wskazuje, że ci pracownicy znajdują miejsce przede wszystkim w sferze usług szeroko rozumianych. Nie w produkcji takiej maszynowej, bo ona też tak bardzo wiele ludzi nie wymaga. Natomiast to, co jakby usługuje ludziom bezpośrednio, to bardzo ciekawe, że właśnie im kraj jest bogatszy, tym większe jest zapotrzebowanie na to, że ktoś przyjdzie i coś zrobi dla nas. To bardzo różne są zajęcia, począwszy, prawie, biuro podróży, naprawy domowe, pralnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, tego typu prace wchłaniają stosunkowo wielu pracowników w tej chwili w świecie i na przykład Stany Zjednoczone, myślę, też mogą być tu przykładem.
A więc usługi, technologia i tak dalej, prawda, te sprawy. Odbierzmy następny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Marek z południa. Czy mogę się włączyć?
Tak, jest pan na antenie, proszę bardzo.
Więc ja bym chciał po pierwsze pochwalić tą ideę ruchu społecznego. Moim zdaniem nazwijmy go ruch społeczny Miłość, w której się mieści Solidarność. Po drugie chciałbym poruszyć taką sprawę w sytuacji bezrobocia, tak, u nas jest podobno nawet 5 milionów. Moim zdaniem, ale także profesora Toboszyńskiego przedwojennego, należy rozwijać wytwórczość ekstensywną. Taką, jaka była w czasie, tak myślę, Jezusa. A lud wtedy żył chyba nie gorzej niż dziś.
Gorzej.
Gorzej może, to był taki blichtr lepszy, ale duchowo to żył chyba dużo lepiej. Jeszcze mam jedną, właśnie dwie sprawy. Mnie się wydaje, że wmanipulowano w nasze mózgi mit, że liczy się tylko wytwórczość, no także handel intensywna. To chyba też krytykował profesor Doboszyński. Ale o co chodzi? Tylko wytwórczość intensywna umożliwia ten olbrzymi wyzysk przez nielicznych ludzi. Jeszcze jest jeden problem. Reklama, wydaje mi się, wciska coś zupełnie niepotrzebnego. Niepotrzebne rzeczy. Wtedy my płacimy, bo nam to wciśnięto, tym, co wytwarzają, płacimy na jedzenie, ale oni mogliby robić coś zupełnie lepszego. Co o tym powiedziałoby Pismo Święte? No i chciałbym na koniec pozdrowić panią Kazimierę z Niepołomic. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No tu znowu jesteśmy bardziej przy ekonomii niż przy Piśmie Świętym, więc może króciutko. Ta, powiedzmy, ekstensywna gospodarka to nie jest dobry pomysł, to polega po prostu na tym, że zamiast, że rzecz, którą mógłby zrobić jeden człowiek, to robi kilku, a to lepiej, żeby to zrobił jeden, a pozostałych kilku znalazła sobie jakieś inne jeszcze zajęcie i myślę, że więcej swobody w życiu gospodarczym pomogłoby w rozwinięciu takiej dodatkowej inicjatywy. Natomiast co do reklamy, to oczywiście się zgadzamy, że dość często się sprzedaje rzeczy niepotrzebne i reklama w dużym jest, no bywa dość szkodliwa. Natomiast Pismo Święte o tym problemie nie mówi, no bo po prostu wtedy nie występował, więc trudno mi tu będzie coś dodać.
Odbierzmy następny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jeszcze raz Władysław z Torunia.
Tak, proszę.
Mianowicie pan profesor nie odpowiedział na moje pytanie. Ja bym prosił o uzupełnienie. Pierwsza rzecz, to pan profesor się napracował nad pisaniem książki i następnie przeżył właśnie to rozczarowanie, ten trud, że okazało się, że książka nie jest poczytna, że wędruje na półeczkę. I to jest kara, nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że mi chodziło o faktycznie wykonywaną pracę i na dodatek sytuacja taką, że powiedzmy, jak w Starym Testamencie jest nie zabijaj, to w Nowym Testamencie mamy coś takiego miłuj bliźniego. I ja się spodziewałem, że pan profesor sypnie jak z rękawa wypowiedziami Pana Jezusa Chrystusa, czy wypowiedziami innymi, które będą, że tak powiem, tą pracę troszeczkę mniej, raczej jak gdyby wyłagadniały pogląd na pracę, nie? Natomiast nie otrzymałem takiej odpowiedzi i pytanie jest takie, czy czegoś takiego nie ma w Nowym Testamencie, czy ewentualnie w dalszych księgach Starego Testamentu, czy jest? Jeżeli jest, to bym prosił o podanie takich, powiedzmy, przykładów, czy tekstów, jakichś fragmentów, które by wyłagadzały, powiedzmy, podejście do pracy jako kary. Dziękuję, ja może przejdę na odbiór.
Ale nigdy nie była praca jako kara traktowana. Halo?
Co się tak pan? Jestem.
No, pan przypuszcza, że była praca traktowana jako kara, ale to właśnie to, tego trzeba by dowieść. To znaczy my czekamy na dowód, że praca jest głównie karą. Tymczasem ten tekst, do którego można by się odwołać, to tylko księdze rodzaju, to tylko nie mówi, że to za karą, tylko mówi, że będzie to faktem,
tak, ale
pewnym,
ale do momentu grzechu pierworodnego, do momentu grzechu, powiedzmy, zjedzenia jabłka z drzewa, powiedzmy, świadomości dobrego i złego, powiedzmy, jakieś czynności tam, powiedzmy, Adam czy Ewa wykonywali. Natomiast
uczciwie pracowali, można powiedzieć, fakcie, że uczciwie pracowali,
to znaczy, że
ale
pracowali z radością,
tak,
podczas gdy
ale my jesteśmy po tym fakcie i od tego faktu się zmieniło po prostu. I
ale zmieniło się tylko to, że zmieniło się tylko to, że ta praca stała się ciężarem, ale nie, że karą.
No tak, ale tu jest wyraźnie powiedziane, nie? Że w pocie czoła i
no tak, ale to nigdzie
i to było nie w nagrodę za to, że Adam sprzeniewierzył Panu Bogu, tylko za karę, nie? Za karę. W związku z tym ten w pocie czoła i tak dalej, to jest kara. To jest kara, nie ma od tego odejścia. I w związku z tym ja bym prosił o uzupełnienie, powiedzmy, wypowiedzi pana profesora, które, powiedzmy, jakichś fragmentów Starego czy Nowego Testamentu, które by jak gdyby wyłagadzały tą karę.
Nie ma. Bo od początku
tego problemu w ogóle nie ma, dlatego że tam nie ma słowa kara. To
oczywiście,
znaczy,
pan go tutaj
oczywiście
imputuje.
Jest to konsekwencja grzechu, natomiast nie jest to nazwane karą. Po prostu pan, jak to już mówiłem, ma zbyt pesymistyczny pogląd na pracę. Natomiast jeżeli i druga rzecz, chciałem też przypomnieć, że Pismo Święte nie jest wykładem na temat zagadnień takich jak praca, płaca czy własność. Mówi o nich przy okazji, bo głównym jego celem jest ta mądrość wiodąca ku zbawieniu przez wiarę. I w związku z tym tylko przy okazji nam wyjaśnia te kwestie, które są ważne i może interesują ludzi nawet może przesadnie, ale w każdym razie jakoś można dzień odpowiedzieć. Otóż ta odpowiedź jest taka, że wbrew temu, co pan mówi, praca nadal pozostaje twórcza i nadal pozostaje radością i owszem, jeżeli ktoś, dla kogoś praca, którą wykonywał w życiu, była jakoś szczególnie uciążliwa, że miał taki, że wybrał sobie niezbyt dobry zawód, czy też sytuacja go zmusiła do bardzo jakiejś głupiej roboty, no to on może zwątpić w to, ale są też tacy, którzy mogą zaświadczyć, że praca jest dla nich radością, radością twórczą, którą nie zmienia tego trud pracy, ani nawet nie zmienia tego mały efekt, bo jak mówiłem, jak to przykład książki naukowej, to wymieniłem, oczywiście nie dlatego, że książka naukowa, prawda, frustruje, bo ma mały zbyt, to ostatecznie wiadomo, że książka naukowa jest tylko dla małej grupy ludzi, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ten, jeżeli ktoś pisze książkę naukową, to jednak wykonuje tą pracę dość uciążliwą czasami, z radością, bo to jest radość tworzenia, jak też radość, która, powiedzmy, opiera się na przekonaniu, że nawet ten niewielka liczba egzemplarzy tej książki przyda się ludziom i pośrednio w czymś im pomoże, czy też w ich dobrobycie materialnym, jeżeli to jest książka, powiedzmy, bo ja wiem, na temat nowoczesnych metod jakiś w rolnictwie, a czy też w dobrobycie moralnym, jeżeli to jest książka z dziedziny teologii, czy innej. po prostu nie, praca, nie, nie można definiować pracy tylko przez zarobek z niej uzyskany, bo bywają, bywa praca, której nie jest głównym celem zarobek i która nie przynosi jakiegoś znaczącego zarobku, a mimo tego jest pracą, pracą twórczą, pracą przydatną dla innych.
Sam Pan Jezus pracuje, prawda?
Oczywiście. I do tego jeszcze chciałbym dojść. Pan Jezus mówi, nie wygłasza wykładów o pracy. Natomiast sam Pan Jezus jest cieślą, opowiada przykłady z życia, w których ludzie pracują i to wszystko jest traktowane zupełnie naturalnie. Nie ma nigdzie śladu przekonania, prawda, że no, czy pracował Pan Jezus jako cieśla, to była dla niego jakaś kara. Czy to, że czy gdzieś, gdzie mowa o żniwiarzach, czy jest mowa o tym, że to jest kara, że ta uciążliwa praca w upał przy żniwie, też nie jest, nic takiego nie jest powiedziane. Przeciwnie, ta praca jest widziana w sposób dość pozytywny przez to, że służy do, jako materiał do porównań z dziedziny religijnej. Ci, którzy głoszą Słowo Boże, są porównani do siewców i żniwiarzy, czyli do tych, co wykonują pracę fizycznie dość ciężką. Porównani są do rybaków, a praca rybaka to też nie jest praca lekka. Czyli, że nie widzi się tych rodzajów zwykłej, ciężkiej pracy jako czegoś no, z gruntu złego. Przeciwnie, jako materiał dla pozytywnych porównań.
Święty Paweł szczyci się tym, że z pracą rąk swoich na swoje utrzymanie potrafi zapewnić sobie, że nie musi polegać na przykład na pracy innych, w tym sensie, że na utrzymaniu innych być.
Oczywiście, bo święty Paweł nie tylko kazał pracować chrześcijanom, którzy tam zastanawiali się nad końcem świata, a zaniedbywali swoje codzienne obowiązki, tylko sam rzeczywiście pracował. Może z Dziejów Apostolskich przytoczmy cytat. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. I dalej. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. To jest taki wniosek z teologii pracy. O co po to się... Pracujący jest szczęśliwy, jeżeli owoce swojej pracy nie tylko włoży do kieszeni, ale też podzieli się nimi z innymi.
Dziękujemy bardzo. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystian z Niepołomic dzwoni.
Witamy.
Czy jest możliwe wejście na antenę?
Jesteśmy na antenie.
Jesteśmy na antenie?
Tak.
Witamy.
No, to kochany, jak żarty, to gdzie indziej, to może sobie zadzwonić w innej rozgłośni, bo tutaj ludzie normalnie, inteligentni rozmawiają, kulturalni, a nie robią sobie żartów. Z Bogiem. Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Warszawy.
Witamy Pana.
Witam szanownego ojca, prowadzącego i Pana profesora. No, nie ze wszystkimi tezami wygłoszonymi przez pana profesora się mogę zgodzić. Po pierwsze, za pracę należy się zapłata. Najemnego pracownika nie interesują kłopoty finansowe pracodawcy. Jak pracodawca nie ma pieniędzy, niech w swoją firmę odda pod młotek albo weźmie kredyt bankowy. Ale mówi się, że pieniądze najlepiej płyną z ludzką krwią. Nikogo to nie interesuje. Dzieje się tak dlatego, że związki zawodowe nie stanęły na wysokości zadania. Prywatyzacja wzbogaciła tylko tych, co tą prywatyzację realizowali. Tylko, że nie ma żadnego kapitalizmu, jeżeli biedni są pomijani. Polacy nie są leniwi, panie profesorze, a bezrobotni to nie blać, jak powiedział publicznie jeden z profesorów 2 czy 3 lata temu. Przypomina mi się wypowiedź radiowo-telewizyjna przywódcy jednego z komunistycznych państw Dalekiego Wschodu, gdzie powiedział, że jego rodacy są tacy leniwi, bo za kaloryczne jedzenie konsumują. Dlatego należy zmniejszyć kaloryczność mąki i chleba przez dodanie zmielonych gałązek kory i gałązek drzew. Sam natomiast do jednego posiłku wypijał butelkę amerykańskiego koniaku wartości $600.
No dobrze, ale proszę pana, niech pan pozwoli, bo proszę pana, niech pan posłucha, jeżeli pracodawcy niejednokrotnie, sami pracodawcy mówią, że proponują pracę całkiem dobrze opłacaną i okazuje się, że ktoś nie potrafi tej pracy uszanować, bo jest problem i alkoholu, i jakiegoś partactwa, i ten pracodawca, pomimo tego, że stwarza warunki pracy, niestety okazuje się, że ludzie nie szanują tej pracy, nie umieją jej jakoś uszanować, wykonywać uczciwie, no to chyba też to o czymś świadczy.
Tak, ale drogi ojcze, ja mówię o tych, którzy chcą pracować.
Zgoda, my też mówimy o tych i dlatego niech proszę tak nie upraszczać, że
no, pan, pan w tej chwili... Pole... No tak. Polacy są leniwi.
Nie, to jest proszę pana, generalnie oczywiście...
Zniekształca pan moje słowa, ponieważ powiedziałem, że niestety wielu jest leniwych i podałem pewne konkretne przykłady i mógłbym podać ich jeszcze sporo więcej. No niestety, no nie trzeba... Ja proponuję po prostu, żeby zaczynać to od siebie. To znaczy bardzo łatwo jest powiedzieć, że tamże globalizm, że wyzysk, że złodziejska prywatyzacja, to w tym jest wszystkim dużo racji. Natomiast to nie jest cała prawda i nie możemy pozować na niewinne ofiary, jeżeli sami też coś żeśmy poważniej zaniedbali.
No tak, ale to na wysokości zadania przede wszystkim nie stanęły związki zawodowe. Ale ja jeszcze mam na koniec pytanie trochę żartobliwe. Wspominał pan o rozbudowanej administracji. A ja żartobliwie odpowiem, że między innymi spowodowało skasowanie barów mlecznych. Do widzenia, wszystkiego najlepszego. Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen.
No w ogóle jest, nie jest tak źle, że się ktoś nie zgadza. Ja to się w sumie cieszę, że jakiś słuchacz przychodzi tu ze swoim zdaniem, bo wtedy mamy bardziej interesującą wymianę zdań i jesteśmy też skłonieni do namysłu, do myślenia, bo jeżeli to jest taki profesorski wykład, to oczywiście robi się to trochę jednostajne. Jednak, no, żeby ta niezgoda była jakaś taka lepiej udokumentowana, to byśmy byli bardziej szczęśliwi. No niestety sytuacja jest taka, jaka jest. To znaczy w części jesteśmy sami winni swoim problemom i to, co proszę państwa jest zresztą część, którą może trochę łatwiej jest naprawić, bo w sumie chyba łatwiej jest poprawiać siebie niż bliźnich. A na pewno jest to rzecz stosowniejsza. Słusznie jednak pan zauważył, że jest bardzo wiele nieprawidłowości, choćby tak zwana prywatyzacja, która w dużym stopniu polegała po prostu na rozkradaniu majątku narodowego. No co tu się łudzić, prawda? Jeżeli coś takiego jest dopuszczane, no to potem ma to różne bardzo poważne konsekwencje i nie tak łatwo jest taki kraj uzdrowić. Ale jednak i tutaj chciałbym też przypomnieć, że ubolewając nad tym, że wielu z naszych rodaków niewiele umie i niewiele chce, to jednak oczywiście widzę tych, którzy by potrafią i by chcieli, i którym ten system obecny nie stwarza możliwości, że bariery dla podjęcia pracy, bariery dla przedsiębiorczości są dość wysoko i one jakby są, okazują się takim płotkiem, przez które nawet no, niezły skoczek nie potrafi przejść.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
No szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciał tak odpowiedzieć troszkę temu panu pesymiście, który mówi o karze, że praca jest karą. No chyba to nie jest na pewno do końca tak, bo na prostym przykładzie, jeżeli matka dziecku powie, nie ruszaj noża, bo się skaleczysz. Dziecko nie posłucha i się skaleczy. Czy matka go ukarała za to? Ja myślę, że tak samo jest z Panem Bogiem. Pan powiedział, tego ci nie wolno, bo będą tego konsekwencje. No człowiek nie posłuchał, musi ponosić konsekwencje, a więc nie jest to kara, którą zesłał Pan Bóg na człowieka, tylko skutek tego, że człowiek na własną odpowiedzialność chciał coś zrobić, a tego nie potrafił. Tak mi się wydaje.
Proszę księdza, dziękujemy bardzo serdecznie.
Dobrze, dziękuję tak. Bardzo. Szczęść Boże. Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Do ksiądz Jerzy z Warszawy.
Tak, to znaczy ta prawda może i też mogłaby być trochę uogólniona, to znaczy w ogóle los człowieka który marnuje łaskę, którą od Boga otrzymał, no to jest przecież losem przez niego samego zawinionym. To nie na tym polega potępienie, że Pan Bóg srogo stawia kogoś przed sądem i skazuje go. Tylko na tym, że człowiek po prostu sam się doprowadza do takiego stanu, że już z Bogiem nie ma nic wspólnego.
Ale tam była filozofia zupełnie błędna w tym rozumowaniu naszego słuchacza, który mówił o tym, że w takim razie, ponieważ praca jest kara, my musimy ponieść karę, żeby się zbawić. Otóż to nie jest tak, że my im więcej tej kary poniesiemy, tym się szybciej zbawimy, bo praca jest również tym, co rozwija człowieka, a zadaniem człowieka jest rozwój na tej ziemi, prawda, doskonalenie się i ta kara, jeżeli już mówić o niej, to jest ta, którą poniósł za nas Chrystus i On nas odkupił, a nie teraz, że my mamy siebie odkupić jakąś ponosząc karę.
Z tym, że kara może ulepszyć człowieka.
Owszem.
Myślę, że zdarzyło nam się wszystkim być parę razy w życiu ukaranymi w sposób, który nam tylko przysporzył pożytku.
Zgadza się, ale takie właśnie spojrzenie tylko na pracę takim jednostronnie od strony...
Ale akurat nie przez pracę może byliśmy tak skutecznie karani, tylko w inny
czasami
sposób.
Przez różne błędne własne decyzje. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
A czasami przez tatę.
Halo? Proszę bardzo.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Zofia z Połczyna.
Witamy Panią.
Proszę Ojca, ja przychylam się do Pana Profesora. Oczywiście u nas jest dużo osób, niestety takich, którzy nie chce im się wykonywać pracy. Ogólnie biorąc, jesteśmy narodem leniwym i już. Stwierdzam to, jesteśmy. Spotkałam się już wiele razy z tym. Ludziom się po prostu nie chce. Po prostu najchętniej to by przyszedł do pracy, podpisał listę, podczał gazetę, wypił piwko i do widzenia. I fajerant, nieładnie mówiąc.
Oj, taka są tacy, prawda. Są.
Ja myślę, że właśnie wszelkie sądy takie uogólniające bardzo mogą być krzywdzące, natomiast jest prawdą, że wielu jest takich.
Taka jest prawda.
Tak, kiedy obserwujemy uważnie życie,
to wielu aktywnych i pracowitych, tylko niestety oni w tej chwili ciągną za granicę i tam pracować i ciągną tam, proszę Państwa, od... dziesiątków lat, bardzo długo. Gdyby ktoś się pytał, gdzie jest, prawda, w Polsce klasa średnia, to powiedzieć, że właśnie buduje Stany Zjednoczone i Niemcy, bo ci najaktywniejsi ludzie tam bardzo często wyjeżdżali. Teraz też tak jest, teraz Anglię i Irlandię budujemy, a jakoś nie znalazło się miejsce w kraju.
Panie profesorze,
no i ktoś za to odpowiada.
Jest taka sytuacja, że Polak, bardzo jest, często jest też tak, że Polak tutaj nie chce pracować, bo się nie chce, ale tam pracuje, bo musi. Tam pracuje, bo musi i niestety nie będzie pracował, to jutro już nie będzie zwolniony. I musi, tak? To nie jest tak jak u nas, że a no to, tamto, siamto, przepraszam, tak mówię ogólnie, ale... A tam musi, bo jeżeli nie będzie 2-3 dni, do widzenia. I Polak tam się musi stać, bo wiesz, jak nie będzie pracował, nie zarobi, nie będzie miał i on jest zmuszony. A u nas to tak, jak mówię.
Ale jednak to głównie ci aktywniejsi jadą, ci, którzy chcą pracować, bo ci inni to, co nie chcą, to po prostu też nie ruszą się, nie nauczą się języka, nie zarabiał na bilet i tak dalej.
No. Ja jeszcze raz bym tylko powiedział...
Pozostają na granuszku.
Ja bym tylko powiedział, że rzeczywiście ten sąd taki bardzo uogólniający jest zawsze niebezpieczny, bo ja też muszę powiedzieć, że spotykam na co dzień bardzo wielu ludzi ogromnie pracowitych, choćby tutaj w rozgłośni. O, pan Paweł w tej chwili jeszcze pracuje 23:16-17, a on do tej pory jest jeszcze.
Nie zaprzeczam, ale wiele osób niestety... Bardzo dużo osób jest takich, bo ja uważam, że praca powinna być przyjemnością. Kto nie mówi, praca to jest przyjemność. Jeśli ktoś to jak to wykonuje, a nie, że tylko tak odbębnił i mówi, a no to oj, dzięki Bogu, że albo nic nie zrobił i mówi, ale się napracowałem dzisiaj, a jeszcze nic nie zrobił.
No tak, grzech lenistwa istnieje i proszę Państwa, jest przez tradycję naliczany do 7 grzechów głównych.
Tak.
A to, bo przy okazji sobie powiedzmy, co to są te grzechy główne, bo tam wcale nie ma na przykład najcięższych grzechów, na przykład nie ma zabójstwa. Te grzechy są główne w tym sensie, że one są początkiem innych. To znaczy lenistwo samo w sobie nie jest w ogóle niczym. Ktoś nic nie robi, prawda? Nic, czyli w zasadzie można powiedzieć, że to nawet nie jest grzech, tylko jakieś takie zaniechanie. Ale to zaniechanie ma bardzo dalekie, idące szkodliwe skutki.
Tak, to tak, właśnie. Otóż ma duże skutki, tak, bo to pociąga za sobą szereg takich właśnie niedokończonych spraw.
Tak, ale podobnie to nie tylko mówimy o lenistwie, ale właśnie pan profesor mówi o tych innych grzechach głównych, jak chociażby chciwość, prawda?
No,
Święty Paweł pisze tak, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.
No tak. Chciwość pieniędzy. Chciwość, pycha, no to są
właśnie. Takie. No tak, bo potem po chciwości następuje kradzież po prostu. Natomiast skąd tutaj oczywiście mamy też do czynienia z przykładem grzechu, który jest grzechem z powodu przesady, bo samo pragnienie zarobku jest czymś normalnym, bo to zarobek przekuwa się potem na chleb dla nas, dla naszych dzieci i nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast nadmierne pragnienie dóbr materialnych jest już bardzo szkodliwe. Taka zachłanność, pożądliwość.
Podobnie jak zazdrość byłaby jakąś przesadą jakiegoś normalnego współzawodnictwa, prawda?
Tak, jeżeli widzimy, że ktoś jest jakby lepszy i chcemy go naśladować, prawda, no to jest taki zdrowy bodziec, no ale jeżeli żywimy do niego złość, dlatego że jest lepszy, a to już wtedy jest grzech zazdrości.
No ale tej zazdrości jest, no niestety jest dużo, to się zauważa.
Jasne.
Ja jestem w takiej sytuacji, no, że zauważam tą zazdrość, tą pazerność, to się zauważa, to aż czasem tak jest, no, po prostu przybiera taki rodzaj nietaktu, bo nawet ktoś nie ukrywa, że on chce, że on musi mieć, że on... To jest taki, no niestety, tak.
A przy tym zazdrość to się często z tym lenistwem wiąże, bo leniwy ma niewiele i zazdrości temu, który swoją pracą się czegoś dorobił, swoją pracą, pomysłowością.
Dziękujemy pani serdecznie, odbierzemy kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Amen.
Mam na imię Władysław, dzwonię z Londynu. Czy mogę się włączyć?
Oczywiście, jest pan na antenie.
Pozdrawiam wszystkich. Otóż chciałbym się nie zgodzić z panią, która, może tak mocno powiem od razu, że się nie zgodzić, ale z panią, która mówiła przed chwilą, iż Polacy są leniwi i nie chcą pracować i pewnie jakaś tam część ich zdaniem jest jakby leniwa. Myślę, że na to musimy zupełnie inaczej spojrzeć. Po pierwsze, praca musi być po prostu dobrze zorganizowana. Po drugie, ludzie zawsze są chętni do pracy, gdy są w jakiś sposób zamotywowani, kiedy mają motywację po prostu do tego, żeby daną pracę wykonywać. A no i pewnie jeszcze wiele innych czynników można było tu wyliczyć, ale jakby tak generalnie rzecz ujmując, patrząc na wskaźniki bezrobocia w kraju, które są moim zdaniem zatrważające od wielu lat. Wydaje mi się, że i to powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że każda władza, która nie dba o zapewnienie pracy swoim obywatelom w swoim kraju, nie dba o to, żeby ludzie mieli zajęcie, powinna być z tego po prostu rozliczana. Nie w tym sensie jakimś tam rewolucyjnym, ale w sensie chociażby wyborczych zmian, które są przeprowadzane. Musimy powiedzieć sobie jasno, że jeżeli kilka milionów ludzi nic nie robi, albo robi zajęcia, powiedzmy, mało przydatne, czy też nieefektywne, albo powiedzmy sobie, nie ma formalnie, czy nawet nieformalnie, nie ma żadnego zajęcia, to musimy sobie powiedzieć, że jest to ogromna masa bezpowrotnie utraconej energii. Bezpowrotnie. Państwo możecie z ziemi węgiel wykopać równie dobrze i za 1000 lat. Możemy mieć, prawda, też wykopać, może czekać sobie wszelkie surowce, nie muszą być zużyte naraz. Ale energia ludzka jest po prostu nieodwracalnie utracona. Raz niewykorzystana jest utracona. I za to odpowiadają niestety władze. I to musimy sobie też powiedzieć, no generalnie może powiedzieć społeczeństwo, ale społeczeństwo jest zorganizowane w taki sposób, że też ma swoich przedstawicieli. I musimy zawsze patrzeć na wskaźniki bezrobocia jako na najważniejsze wskaźniki, można powiedzieć, czy takie informacje podstawowe, które mówią o tym, jak jest naszym społeczeństwem. Po prostu musimy sobie z tego zdawać sprawę i to jeszcze raz chciałbym tu powiedzieć, że energia ludzka niewykorzystana po prostu jest nie do odtworzenia. Natomiast co do motywacji, ja myślę, że wielu Polaków wyjechało za granicę i pracuje bardzo ciężko, żeby zarobić na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Ale tutaj od razu, już o tym mówiłem na ten temat pewnie ze dwa razy, ale są czynniki demotywujące i właśnie, które powoduje też władza niewłaściwie wykorzystywana. Ja tutaj wspomniałem wcześniej kiedyś o podatkach, że tak powiem drakońskich opodatkowaniu Polaków, którzy pracują za granicą, przez polskie władze. To jest temat tutaj, ostatnio pan profesor Mozolewski i pan profesor Żyński byli gośćmi i też jakby tylko marginalnie temat poruszyli, chyba do końca nie przyliczając skutków po prostu prawa tych przepisów.
Pan profesor Mozolewski to się dość przyczynił do naszego systemu podatkowego, więc trudno, żeby sam się siebie krytykował, żeby nie powiedzieć tego dosadniej. No.
Stopień skomplikowania ustawy podatkowej jest tak ogromny, że tam faktycznie chyba habilitacje piszą już na ten temat, ale właśnie mało, że doktoraty. Ale, że tak powiem, ja powiem jasno, dla mnie zbójca czyhający przy drodze na podróżnych, który łupi, że tak powiem, kupców, którzy jeżdżą, wracają do domu, prawda, jak w wierszu Powrót Staty, to jest nasze państwo, które podobnie się zachowuje. Przygotowywane zmiany przepisów podatkowych, które mówią, że Polacy pracujący za granicą będą mieli osłonę tam tarczy podatkowej w wysokości 1/3 diety, prawda, obowiązującej, może ja mówię zbyt szczegółowo, ale to jest też jakiś taki żart, prawda, z rzeczywistości. Tak jakby ludzie byli za granicą 1/3 czasu, a dieta przecież dotyczy całości czasu, który człowiek przebywa za granicą i ma ulgę, powiedzmy, kosztową z różnicy kosztów, która to wynika.
Przy czym ciekawa rzecz, że jak się można od tego uchronić, mianowicie całkowicie się przenosząc za granicą. To
nie,
znaczy, się, że
to
się
nie
już
jest
to...
prawda. To nie jest prawda. Właśnie o to chodzi, że tak pokrętne są interpretacje tego prawa, że nawet człowiek może wrócić po 2 latach i to mnie też załamuje, prawda? Władza jest oddana i decyzyjność w sprawie jest przekazywana na szczeble niskich urzędników relatywnie, bo naczelników, załóżmy, urzędów skarbowych, którzy mają podejmować decyzje w indywidualnych sprawach. Czyli może podjąć decyzję na tak lub na nie. I jest otwarte całe pole korupcji w tym momencie. No przecież to trzeba sobie zdawać tego sprawę, popatrzeć jak na świecie.
A to jest tylko jedna z setek, a może tysięcy okazji do korupcji, jaką w Polsce stwarzają przepisy przez rozmaite dowolności.
I teraz jeszcze popatrzmy na jedną rzecz. W Wielkiej Brytanii nie ma takiego pola manewru dla żadnego urzędnika. Tu jest jasno powiedziane w przepisach, co się uważa za rezydenta danego kraju. I tutaj żaden urzędnik nic nie ma do powiedzenia. Zresztą urzędnik to w ogóle jest centralne biuro rozliczeniowe w Szkocji. Nawet człowiek nie ma pojęcia, gdzie jest jego urząd skarbowy. Wszystkie dokumenty spływają do centralnego systemu komputerowego. I prawdę mówiąc, urząd rozlicza to wszystko. Przedsiębiorcy rozliczają się w innym trybie. Ale jakby nie apelować do rządzących, oni w żaden sposób pojąć nie mogą tego, co czynią. Ja po prostu nie rozumiem.
Ja myślę, że oni świetnie rozumieją, tylko że ich cel jest inny niż mówią. To znaczy, tak naprawdę, to czym myśli każdy rząd, to jest zapewnienie wpływów do budżetu, żeby im starczyło pieniędzy. A to, że po drodze zrujnują mnóstwo ludzi, to ich mało obchodzi, bo albo uważają to, powiedzmy, za konieczną cenę za to, żeby im starczyło na wydatki. I to jest taka, jak mówiłem, spirala. No, coraz większe są te wydatki państwowe, coraz więcej i coraz trzeba ściągać i coraz ludziom ciężej, czego może tak nie widać, bo część ludzi się przed tym obroni, część nawet zrobi więcej niż dotąd, ale coraz więcej spada jakby wyobrażamy sobie ze stół, z którego coraz więcej klocków spada i coraz mniej tam zostanie i tam nie widać tych klocków pod stołem. A co do bezrobocia, to ono jest w ogóle jeszcze znacznie wyższe niż się podaje, bo o czym się zapomina, że posłano na przedwczesne emerytury kilka milionów ludzi, którzy mogliby pracować, tylko że dla nich pracy już nie było. W ten sposób ich energia i umiejętności się zmarnowały. To byli ludzie doświadczeni, którzy mogliby coś jeszcze zrobić. A co więcej, ten ich bezrobocie jest dość kosztowne, no bo płaci im się emeryturę wyższą od zasiłku.
Ale tutaj można byłoby od razu rządzącym dać jasną przestrogę. I to wyraźną i jasną. Otóż jeżeli sobie, myślę, że umieją liczyć i się w końcu nauczą rachunków, jeżeli sobie zauważą, zechcą łaskawie zauważyć, że w samej Wielkiej Brytanii jest zarejestrowanych oficjalnie kilkaset tysięcy Polaków, to oni mają od dzisiaj, od tego czasu, kiedy chwalą tą ustawę podatkową, tyle set tysięcy głosów przeciwko, plus rodziny, które są w Polsce i przegrają każde wybory. To muszą wiedzieć, bo to nie tylko Wielka Brytania, ale to dotyczy wszystkich górali w Ameryce, górali w Austrii, którzy tam pracują na budowach, otwierają dachy i przebudowują całe budowle, prawda?
Budynki. No tak, tylko niestety ci ludzie, którzy tam wyjechali za granicę, to też rzadko w małej części tylko głosują. A poza tym właściwie na kogo będą, na kogo mają głosować? Bo
na każdego,
oczywiście
powie inaczej.
A tak, ale to im opozycja obecna powie, że zrobi inaczej, tylko że nie zrobi, bo to tylko też tak, tylko tak mówią. Jak tak przyjdą jest do władzy, to też powiedzą, że niestety wydatki rządowe są tak duże, że nie ma mowy o obniżce podatków. Zresztą to już nie raz, już że widzieliśmy to przedtem, prawda, jak pan Balcerowicz podnosił podatki, prawda, albo a jednocześnie, oczywiście tak w sposób zamaskowany, tak, a równocześnie pisał felietony, że podatki należy obniżać. No.
To prawda, ale miałbym pytanie tutaj i prośbę do pana profesora. Gdyby tak się prosiło ustosunkowanie się do problemu oprocentowania właściwie kapitału, albo można powiedzieć stóp procentowych i lichwy. Jakby w tym momencie zaczyna się lichwa z punktu widzenia biblijnego. Czy jest jakieś wskazanie w tym kierunku?
No dobrze, że wracamy na grunt biblijny, ale tutaj takiej definitywnej odpowiedzi nie będzie, dlatego że ten zakaz lichwy, który spotykamy w Piśmie Świętym, on dotyczy innej sytuacji. Tam mowa jest o pożyczkach, tak jak to się nazywa dzisiaj, konsumpcyjnych, czyli ale w innej sytuacji udzielanych, czyli pożyczka, którą daje się sąsiadowi, czyli na przetrwanie do zbiorów. I oczywiście i dzisiaj też byśmy uznali oprocentowanie takiej pożyczki za draństwo. Natomiast tam po prostu nie było stosunków w Starym Testamencie stosunków kapitalistycznych rynku, którym ten procent jest w sumie no pewnym uprawnionym zarobkiem kogoś, kto dostarcza kapitału. W związku z czym trudno jest to powiedzieć, jaki być na tej podstawie, ponieważ po prostu Pismo Święte się tą sytuacją nie zajmuje i można by tu tylko szukać jakichś ogólnych reguł sprawiedliwości. To znaczy jest... przypuszczam, że jeżeli, choć mówią, to jest sprawa dzisiejszej ekonomii, a nie Pisma Świętego, przypuszczam, że sytuacja, w której jest jakby, tak jak między pracownikiem a pracodawcą jest jakieś takie równouprawnienie, że żadna strona nie jest w gorszej sytuacji, to pozwala umówić się w sposób zadowalający obie strony, sprawiedliwy. I tak samo tutaj, jeżeli pożyczkobiorcy są w sytuacji przymusowej, bo system bankowy jest zmonopolizowany. Przepisy krępują te udzielanie pożyczek, a takie przepisy się szykuje. No to wtedy oczywiście uprzywilejowaną stroną jest bank i wtedy może narzucić trudniejsze warunki. Z tym, że sądząc z tego, że jednak w Polsce ta podstawowa stopa procentowa trochę maleje, to chyba ta sytuacja, no, jest pewna nadzieja, że się poprawi.
Chodziło mi tak właśnie tylko o lichwę, bo są takie sytuacje, kiedy się jakby to, powiedzmy, czy jest jakaś relacja, wskazanie co do, relatywne wskazanie, nie bezwzględne, tylko relatywne co do sytuacji, w której mamy już do czynienia z lichwą, a
no, są różne takie oszukańcze warunki w umowach bankowych, no to oczywiście, że to jest jakaś tam forma lichwy.
Nieuzasadnionego zysku, jest jakiegoś ukrytego dodatkowo.
Ale też są takie, no jest różnica między bankami. Jeden próbuje więcej wyciągnąć za to samo, drugi mniej. No.
Ja myślę, że każdy zarabia na tym, czym się zajmuje. Po prostu banki się zajmują, udzielają pożyczek i z tego żyją i po prostu ponoszą ryzyko, pożyczając nie swoje pieniądze, bo przecież swoich depozytariuszy. I mają obowiązek po prostu pewnego rzetelnego, pełnego rzetelnego, pełnej rzetelnej oceny po prostu kredytobiorcy i pod tym względem po prostu wykonują swoje zadanie. Natomiast kredytobiorca ma obowiązek oczywiście zaciągając pożyczkę, zobowiązać się do jej zwrotu i bank po prostu go sprawdza, czy on jest faktycznie wiarygodny pod tym względem. Tutaj jakby te strony muszą się nawzajem poznać przez jakiś czas, przecież to nigdy nie.
Dobrze, ale myślę, że tak trochę zanadto, żeśmy poszli w stronę ekonomiczną. Tak, podczas gdy nam chodzi o, proszę państwa, tak naprawdę o o coś, co nie jest ściśle biorąc ekonomią, choć raczej o zasady moralne w tej sferze. To nie zawsze da się od razu przełożyć na przepisy prawne. Chociaż w pewnych wypadkach wnioski się nasuwają. Prawda? I można by coś konkretnego zaproponować, tak jak... ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć drogowskaz, prawda, czy kompas. Potem szczegółowy wybór drogi może nie należy do nas, bo nie możemy się wszystkim zajmować. Akurat, wiesz, ja się tu ośmielam mówić też gospodarcą, może dlatego, że mój tata był profesorem ekonomii. Natomiast generalnie w społeczeństwie jest pewien podział kompetencji. Nie jest dobrze, żeby wszyscy zajmowali się wszystkim. Lepiej by było, gdyby się profesor teologii ograniczył właśnie do wskazówek moralnych, a lepszym specjalistom zostawił rozwiązania szczegółowe. Natomiast z całą pewnością, wbrew temu, co często sądzą politycy i ekonomiści, potrzebują oni pewnego wskazania celu. To znaczy, w sumie ekonomia jest taką, powiedzmy, wiedzą o rozwiązaniach praktycznych. Natomiast do czego ma właściwie dążyć życie gospodarcze? No na to odpowiedź musi być właściwie z gatunku moralnego. Bo podstawowym, takim normalnym celem jest pomnażanie dóbr materialnych, które są dla przetrwania człowieka konieczne. Ale jak to ma się, w jakich ramach się ma to dokonywać? Co jest tu godziwe? No, tu na pewno pewne takie ramy moralno-prawne są potrzebne i je próbujemy jakoś tak na miarę naszych sił nakreślić.
Panie profesorze, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Może jeszcze tytułem podsumowania kilka myśli.
No, myślę, że tak się mogłoby nam przydać pewne streszczenie, bo mówiliśmy więc o tym, że praca jest zasadniczo czymś dobrym, godnym, to jest twórcze działanie, a tylko z powodu skażenia świata i ludzkiej grzeszności jest też trudem i brzemieniem. Dlatego praca jest czymś godnym. Następnie praca ma oczywiście wartość praktyczną, to znaczy służy utrzymaniu człowieka mimo tego trudu. Praca jest na pewno obowiązkiem, a lenistwo jest zupełnie zdecydowanie grzechem. Nie mówiliśmy zbyt wiele o tym jakimś przymusie i ucisku związanym z pracą. Tu mamy przecież też biblijne przykłady, choćby wyzysk Izraelitów przez Egipcjan napisany na początku Księgi Rodzaju. Ja to szczególnie dobrze pamiętam ten opowiadanie, ponieważ jeszcze kiedyś jako chłopak słuchałem kazania prymasa Wyszyńskiego na ten temat, który bardzo tam ładnie opowiadał właśnie z pewnymi wyraźnymi dość aluzjami do socjalizmu na temat tego przymusu wyrabiania cegły narzuconego przez Egipcjan. Potem mówiliśmy o odpoczynku, który jest Bożym prawem, żeby można było po tygodniu odpocząć i świętować. Mówiliśmy też oczywiście o tym, że praca już w konkretnych społecznych stosunkach powinna być należycie wynagradzana i bardzo ciężkim jest grzechem wstrzymywanie tego wynagrodzenia. Pismo Święte też jasno się wypowiada przeciwko wyzyskowi. Natomiast najmniej w sumie mówiliśmy o własności i dlatego też tu w tym podsumowaniu jeszcze raz bym to przypomniał, że jeżeli mówimy o moralnych warunkach życia gospodarczego, to przykazanie nie kradnij stoi tu w samym centrum. I nie kradnij, znaczy nie znosi to wyjątków. Nie jest tak, że wolno kraść monopolowi, że wolno kraść państwu, tak jak dzisiaj się w praktyce dzieje. Że wolno kraść robotnikom, bo oni myślą, że są w gorszej sytuacji. Po prostu nie wolno. I bez tej zasady żadnej zdrowej gospodarki nie będzie, bo jeżeli dobro wytworzone będzie rozkradane, to nikomu nie będzie warto pracować. Także ta ochrona własności prywatnej powinna być chyba mocniej postawiona niż jest obecnie. I również my powinniśmy bardziej o niej pamiętać, bo po tym treningu, prawda, socjalistycznym albo półsocjalistycznym to Chyba Polacy zatracili poczucie, że jest to zasada absolutnie podstawowa dla każdego uczciwego urządzenia społeczeństwa. Przy czym być może też dlatego, że mylą własność z posiadaniem, to znaczy, że nie jest z tymi, którzy się dorobili nieuczciwie. Nie, bo jest jasne rozróżnienie również w Piśmie Świętym między tym, co jest własnością prawowicie nabytą przez pracę, pomysłowość, spadek i tak dalej, a owocem kradzieży, który ani własnością się stać nie może, a u nas akurat się nią staje i to czasem nawet dość dużą własnością. Czyli jest własność, ale są też ograniczenia i zobowiązania, jakie ciążą na właścicielu. Zobowiązanie to jest też to się w tym, że majątek powinien służyć innym. Tylko, że niekoniecznie w ten sposób, że inni mu go zabiorą i przejedzą, tylko, bo to też sobie tak socjaliści wyobrażają, tylko przez to, że właściciel, który coś ma, powinien na tym mądrze gospodarować, tak żeby ostatecznie pożytek miał z tego on, bo zasłużył na to, ale również inni wtedy, a to się dzieje wtedy, kiedy na przykład sensownie inwestuje, kiedy przedsiębiorstwo daje je pracę. I to jest podstawowa forma. No oczywiście też trzeba pamiętać o bezpośredniej pomocy bliźnim i no, mimo, że tak sobie możemy wyobrażać, że to państwowa służba zdrowia leczy, państwowa opieka społeczna dostarcza zasiłków, to nie, jednak tą własnością, jaką mamy, nawet niezbyt wielką, powinniśmy chociaż troszkę się podzielić.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem w dzisiejszy wieczór był pan profesor Michał Wojciechowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, teolog, biblista. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, szczęść Boże.